Nije, nije, jutro, jutro, jutro. No, dobro.
Raz, raz, raz.
Oni wszyscy są. Gdzie? No tak, ale na sali nie ma. No za chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Tak? Dobrze. Wznawiam posiedzenie Rady Miasta. Przypominam, że jesteśmy w trakcie realizowania punktu 20. W czasie dyskusji do głosu zapisali się kolejni radni. Udzielam głosu panu radnemu Michałowi Tomczakowi.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem zabrać głos, bo tu się pojawiło parę no nie do końca zgodnych z prawdą informacji. Najpierw jako przewodniczący komisji. Po pierwsze informacja publiczna, informacja w biuletynie informacji publicznej o tym, że 30 października komisja zajmie się tym projektem uchwały została umieszczona 22 października, 8 dni wcześniej o godzinie 13:07. Pozwoliłem to sobie sprawdzić, to jest pierwsza kwestia. To jako przewodniczący komisji. Druga informacja to taka, że już od zeszłego roku, od końca 2013 roku Wydział Zdrowia te 200 parę 10 tysięcy na ten CIS rezerwował. Jednak w związku z tym, że już od 2013 roku konto zajęte było przez komornika, ani nie nastąpiło przekazanie tych pieniędzy, ani nie została podpisana umowa. Pieniądze jednak były rezerwowane z prozaicznego powodu. Już wtedy pojawiały się informacje, mówię o grudniu 2013 roku, że z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zarządzanej przez PSL, to mogę powiedzieć, bo tu nikogo takiego na sali nie ma, stosowne porozumienie będzie zawarte. To porozumienie przedstawione zostało dopiero po 8 czy 9 miesiącach. W związku z tym niestety w stosunku do pisma o tym, że ktoś z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wystąpi do sądu o to, aby zdjąć zajęcie komornicze z konta państwa Po pierwsze, nie wiadomo, kiedy to pismo wyjdzie. Po drugie, nie wiadomo, kiedy sąd łaskawie rozpatrzy ten wniosek, bo sąd przecież musi ten wniosek rozpatrzyć, aby przekazać go komornikowi. Zresztą te meandry bardziej prawne, szczegółowe wyjaśni pani mecenas. Ja przypomnę, że nadal w Urzędzie Miasta mamy informacje o tym, że ewentualne środki, które będą przekazane, zostaną przez komornika zajęte. Nic takiego nie zostało wycofane. No i sprawa trzecia, tylko taka przestroga. Jeżeli się okaże, że do końca grudnia tego roku państwo nie będziecie mieli formalnie zdjętego zajęcia komorniczego, to na przyszły rok też nie będziecie mogli otrzymać środków. Niestety pismo z ministerstwa, które mówi, że oni przygotują jakieś inne kolejne pismo, to znając to ministerstwo, to jest kolejne pół roku. Także no niestety, ale no i jeszcze jedna kwestia bardzo istotna. Przede wszystkim tak, bo to drugie centrum prowadzi bodajże stowarzyszenie, tak? Czy Nie, ale to drugie, prowadzone przez państwa. Stowarzyszenie, tak. Stowarzyszenie, proszę państwa, dostało na CIS tyle pieniędzy, ile wnioskowało. I my po pierwsze nie możemy przeznaczyć... Fundacja. Fundacja dostała... przepraszam, bo to te same osoby, tylko to się różnie inaczej nazywa, dlatego mi się myli. Fundacja dostała tyle pieniędzy na prowadzenie CIS-u, o ile wnioskowała, więc my po pierwsze nie możemy przeznaczyć więcej, czy nawet dwa razy więcej, a poza tym jak możemy przeznaczyć, czy przekazać w listopadzie, czy grudniu środki, które miałyby być rozliczone wydatkami poniesionymi od początku roku. Więc oczywiście my możemy nie podjąć dzisiaj tej uchwały o przekazaniu tych środków z funduszu na inny cel, no ale stowarzyszenie i tak ich nie dostanie i tak nie będzie mogło rozliczyć kosztów, które poniosło od początku roku. Stąd moja przestroga. Jeżeli państwo tego nie wyjaśnicie do końca tego roku, to i na 2015 rok na ten CIS pieniędzy nie dostaniecie. Bo każda złotówka, która wpłynie na konto stowarzyszenia, sekundę później zajęta będzie przez komornika. Ale to szczegóły pani mecenas wyjaśni. Ja bym też prosił panią mecenas, jeśli można by było wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy rzeczywiście pani mecenas chciałaby powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Pani mecenas Justyna Gliszczyńska, tak? Proszę bardzo.
Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Generalnie ja mam pewną trudność z udzieleniem opinii prawnej, ponieważ nie znam dokładnie tego stanu faktycznego. Jest to dla mnie nowy temat. Natomiast pobieżnie zapoznałam się z tą dokumentacją, ale nadal nie uważam, żebym była w stanie w sposób kompetentny i wierzący się wypowiedzieć. Niemniej z tego, co mi jest wiadomo, ta sprawa była opiniowana przez biuro prawne i radca prawny zatrudniony w urzędzie wydawał opinię w tej sprawie dla Wydziału Merytorycznego. Ja rozmawiałam z tym radcą prawnym i wskazał mi, że w jego ocenie brak jest możliwości w chwili obecnej wypłaty środków dla stowarzyszenia, zdaje się tak, dla stowarzyszenia z tej prostej przyczyny, że środki te musiałyby zostać przekazane komornikowi, a w tej sytuacji zostałyby one przeznaczone niezgodnie z celem, na który ustawa wskazuje, na który mogą zostać przeznaczone i momentalnie urząd musiałby wszcząć postępowanie w przedmiocie zwrotu dotacji. W związku z powyższym no, przekazywanie środków po to, żeby za chwilę żądać ich zwrotów, mija się z celem i byłoby problemem nawet nie tyle dla Urzędu Miasta, co również dla stowarzyszenia, tak? Natomiast inną kwestią jest, w jakiej sytuacji te środki mogą być wypłacone, ponieważ ja nie znam ustaleń, jakie były dokonywane z Wydziałem Merytorycznym. Natomiast faktem jest, że do dnia dzisiejszego, z tego co tutaj uzyskałam informację, do urzędu nie wpłynęło żadne pismo, które wskazywałoby, że egzekucja i zajęcie dokonane przez komornika w toku tej egzekucji zostało uchylone, egzekucja czy to zawieszona, czy skierowana do jakichś innych składników majątku niezwiązanych z tą dotacją.
Dziękuję. Pani radna Urszula Mańkowska.
Ja mam pytanie, pani dyrektor, jeśli takie pismo by wpłynęło, jeśli stowarzyszenie miałoby takie pismo z ministerstwa, bo rozumiem, że stamtąd ten wniosek do komornika musi wpłynąć, to czy stowarzyszenie ma szansę jeszcze w tym roku na jakiekolwiek środki?
Tak jak powiedziałam państwu, 67 tysięcy na 2 miesiące jeszcze rezerwujemy. Zresztą pan prezydent podpisał już nawet zarządzenie, bo chcieliśmy tą kwotę 120 tysięcy rozdysponować na CIS-y te pozostałe, jak również na CIS Stowarzyszenia Barka, zabezpieczając tam 67 tysięcy. Z tym, że jeśli nawet doszłoby do podpisania umowy z Barką, to będzie tam do czasu, aż nie otrzymamy potwierdzenia z sądu, że zostało postępowanie komornicze zawieszone albo zdjęte, taki warunek musiałby być w tej umowie zapisany. Tak? Z chwilą, kiedy otrzymamy ten dokument, pieniądze możemy przekazać. Ale jak powiadam, pozostały nam 2 miesiące, listopad i grudzień.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Jak rozumiem, dłużnikiem jest Stowarzyszenie Szkoła Barka, która ma osobowość prawną, która jest odrębnym podmiotem od samej Fundacji Barka, tak, pani dyrektor? Dobrze. Czy przyszło do wydziału, czy do prezydenta miasta Poznania zajęcie wierzytelności z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych przez Stowarzyszenie Barka, czy po prostu państwo zostaliście powiadomieni, że o innym sposobie prowadzenia egzekucji, czyli zajęciu jednego z kont stowarzyszenia? Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, bo tak kilka razy musiał zadawać to pytanie. Bo jeżeli przyszło zajęcie wierzytelności, to rozumiem, że nie podpisywaliście umowy, bo jeżeli byście podpisali umowę, no to kwoty należne musiały być przekazane na poczet no, tego zobowiązania.
Otrzymaliśmy w ubiegłym roku do Kancelarii Urzędu 13 maja 2013 roku wpłynęło od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, pana Mirosława Fiałkowskiego, zajęcie wierzytelności. Na wniosek wierzyciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z tytułem wykonawczym, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Stowarzyszenie Szkoła Barki imienia Kofeda, Centrum Integracji Społecznej. Skracam niektóre tutaj myśli. Zajęciu podlega cała suma przypadająca dłużnikowi do wypłaty i obejmuje także wypłaty przyszłe. No i tutaj dłużnikowi nie wolno zajętej wierzytelności lub innego świadczenia odbierać ani rozporządzać, jak również nie wolno mu rozporządzać zabezpieczeniem dla nich ustanowionym. Taki mamy dokument i w tym momencie zaczęła się cała nasza korespondencja.
Dobrze,
w tej sprawie.
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu Lewandowskiemu jeszcze, bo to rozumiem, nie był koniec wypowiedzi.
Rozumiem w takim razie brak podpisania, decyzji o podpisaniu umowy, a czy w takim razie państwo próbowaliście się zastanowić, czy taka umowa nie mogłaby być podpisana z innym podmiotem, mianowicie Fundacją Barka, bo jak rozumiem, skoro stowarzyszenie prowadzące CIS nie ma środków, bo te środki są zajmowane albo no, nie na wszystkie sfery działalności ma środki. Czy była taka propozycja rozwiązania tej sprawy, przynajmniej przejściowo, żeby taką umowę podpisać bezpośrednio z samą fundacją, tak żeby te środki były bezpieczne? I to od razu drugie pytanie. No chciałbym wiedzieć, jeżeli ten program był przyjęty w listopadzie czy w grudniu zeszłego roku i były zabezpieczone środki, to chciałbym wiedzieć, co działo się od stycznia do października. Krótko mówiąc, czy państwo wzywaliście stowarzyszenie do podjęcia jakichś działań, do jakichś wyjaśnień, czy stowarzyszenie w tym zakresie podejmowało jakieś inicjatywy, bo jesteśmy w trudnej sytuacji, jest listopad, chcielibyśmy fundacji i stowarzyszeniu pomóc, a mamy określone problemy. I trzecie pytanie, pani dyrektor, jeśli można. Te środki są przeznaczane na, czy kierowane, te, które powinny do CIS-u trafić, do Wydziału Oświaty. Czy możecie państwo znaleźć formułę, jakąkolwiek formułę, w której to Wydział Oświaty bezpośrednio płaciłby ludziom wykonującym pewne usługi w ramach CIS-u, czy płacił za pewne usługi w ramach jakiegoś programu? Chodzi o rozwiązanie problemu, a nie podejście takie niezwykle formalne, pomoc społeczna, nie zawsze w takie ramy, czy powiedziałbym nawet rzadko w takie ramy niezwykle sformalizowane da się ująć.
Dziękuję. pani dyrektor, czy można prosić?
Rozwiązaniem problemu w naszej ocenie było zaproponowanie zwiększenia dotacji dla trzech pozostałych CIS-ów, a więc dla CIS-u prowadzonego przez Stowarzyszenie ETAP, CIS-u prowadzonego przez Pogotowie Społeczne i CIS-u prowadzonego przez Fundację Barka. Tak jak powiedziałam wcześniej, przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 130 tysięcy 50 zł. To, co stanowi różnicę 238 tysięcy minus 111 750 planowane dla oświaty, bo takie zadania tak oświadczyły nam pozostałe CIS-y, że tyle są w stanie przyjąć jeszcze ewentualnych podopiecznych i zrealizować z nimi programy przez te minione 2 miesiące. I to jest to, co zaproponowaliśmy. Rezerwując, powtarzam po raz kolejny, również dla Stowarzyszenia Barka 67 558 zł, warunkując to faktem otrzymania dokumentów, o których rozmawialiśmy. Natomiast oświata realizuje zupełnie inne zadania, ponieważ została o prawie 200 tysięcy w tym roku otrzymała mniej środków na prowadzenie świetlic szkolnych dla dzieci, gdzie prowadzone są zajęcia promocyjne i profilaktyczne. I aby ich sytuację poprawić, proponowaliśmy zwiększenie kwoty 500 tysięcy tam z groszami o tych 111 750. Natomiast na pewno placówki oświatowe nie są w stanie, no nie mają uprawnień do realizowania zadań związanych z prowadzeniem CIS-ów.
Dziękuję. Pani mecenas się zgłaszała jeszcze, tak?
Wysoka Rado, jeszcze tytułem uzupełnienia, bo tam się wcześniej pojawiło pytanie, czy istnieje możliwość ewentualnie po spełnieniu warunków przez Barkę wypłaty środków zaległych od stycznia. W mojej ocenie jest to mocno wątpliwe, ponieważ to jest dotacja na działalność bieżącą, co wyklucza refinansowanie już poniesionych wydatków za minione miesiące. W związku z powyższym ja powiem szczerze, nie widzę możliwości, żeby przy spełnieniu jakichkolwiek warunków móc wypłacić środki za miniony okres czasu.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Teraz jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji. Mogę wyrazić swoje zdziwienie, dlaczego Państwo na początku roku, wiedząc o tej sytuacji, nie porozumieliście się z Barką. Być może też tu jest troszeczkę piłka po stronie Barki. Te same środki można było przerzucić bezpośrednio do fundacji na ten drugi CIS, zwiększając zadania, a ten drugi CIS realizowałby swoje zadania statutowe w kooperacji, porozumieniu z CIS-em, na którym ciąży zadłużenie. Efekt dla miasta tej pracy społecznej byłby wykonany, finansowanie bezpieczne, także dotacja byłaby bezpiecznie rozliczona. No trochę zabrakło tutaj kreatywności, takiego życzliwego podejścia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze chciała dwa słowa dodać pani Barbara Sadowska. Tak?
Tak, więc chciałam powiedzieć, że...
Przepraszam, ale mogę jeszcze coś dopowiedzieć. Panie przewodniczący, CIS musi spełniać określone warunki i lokalowe, żeby taką placówkę prowadzić. Tak, stowarzyszenie, które prowadzi CIS, musi również spełniać warunki lokalowe, kadrowe. Także to nie my decydujemy o tym, czy możemy przerzucić te środki. Jeśli fundacja zawnioskowałaby... Ale znamy warunki lokalowe tego CIS-u, który prowadzi fundacja. One są mniej korzystne niż to, co dzieje się na terenie Stowarzyszenia Barka. To pani dyrektor...
Chyba nie, chyba że są idealne, bo są w nowych budynkach. Oba CIS-y funkcjonują w oparciu o wspaniały kompleks nowych budynków.
A ja bym prosił w tej chwili wszystkich o zwarte wypowiedzi, ponieważ zaczyna się tu toczyć dyskusja, która powinna się odbyć wcześniej na komisji. W związku z tym zmierzajmy do tego, żebyśmy rozwiązali problem i podjęli decyzję. Pani Barbara Sadowska.
Proszę. Ja chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że i do Pana radnego Grzesia, że ta informacja o zablokowaniu konta, Tomczaka, informacja o zablokowaniu została odblokowana i Pani Dyrektor o tym dobrze wie, przez Panią Minister Małgorzatę Marcińską. A dlaczego Pan tak złośliwie reaguje? Przecież to jest bardzo przykre. Tak, tak została, naprawdę jest to zaskakujące. Dlaczego jest tyle nierzeczliwości do sprawy, która jest sprawą ważną? Została to odblokowana i pani minister Małgorzata Marcińska takie pismo skierowała i państwo kopię tego pisma z końca roku macie, ponieważ przelaliście państwo nam 160 tysięcy w ubiegłym roku na działalność w 2013 roku. Więc wtedy konto było wolne i można było i została ta dotacja, proszę państwa, rozliczona. I nie podjęli państwo z nami umowy w 2014 roku, co traktuję jako w ogóle niesamowicie tą sytuację, kiedy jakby panuje bardziej dokumentacja, urzędnicy, biurokracja, a nie sprawa, nie wyjście naprzeciw dla takiej sprawy. I ja po prostu myślę, że ta dyskusja jest dobra, nawet jeżeli nie dostaniemy ani grosza. Ona jest bardzo ważna, proszę państwa, bo ona mówi o jakimś, że czasami w sprawach publicznych można się narazić i trzeba się narazić. I stowarzyszenie, czy nawet wtedy fundacja, mówiliśmy, nie zamykajcie CIS-u. Nawet jeżeli nam nie przedłużyli tego projektu, a zostały pieniądze na koncie, nie zamykajmy CIS-u, bo jest 150 uczestników w tym CIS-ie. I oni wychodzą z pasywnego życia, z zasiłków. Oni zmieniają swoje życie. Można sobie to wszystko lekceważyć i się po prostu, prawda...
Ale ja przepraszam, bo myślę, że nikt tu i nic nie lekceważy. Ta dyskusja trwa, proszę zobaczyć, to jest najdłuższa dyskusja na dzisiejszej sesji nad jakimkolwiek projektem uchwały. W związku z tym to pokazuje tylko, że nikt tego nie lekceważy, natomiast jesteśmy w trudnej sytuacji ze względu na formalne ograniczenia. I też proszę pamiętać o tym, że trudno jest podejmować decyzje, które są narażone na to, że będą obarczone błędem prawnym. W związku z tym proponuję, żebyśmy nie dyskutowali o tym, jaki jest cel tego działania, bo co do tego chyba wszyscy są zgodni. Raczej próbujemy znaleźć wyjście z sytuacji.
Dobrze, to tylko jeszcze jakby dwa zdania. Jeszcze raz, proszę państwa, chcę to powtórzyć i mówię to z całą odpowiedzialnością, że Centrum Integracji funkcjonuje, ma wolne konta, wpływają tam pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne dla uczestników. Wszystko działa zgodnie z zasadami i została wykonana naprawdę bardzo solidna praca. Dziękuję.
Dziękuję, ale myślę, że niezależnie od tego, w tej chwili, jeśli byśmy jakąkolwiek decyzję podjęli, to i tak nie możemy, z tego co ja rozumiem, zapłacić za bieżącą działalność w poprzednich miesiącach, a pieniądze na listopad i grudzień są w tej uchwale zarezerwowane. W związku z tym niepodjęcie jej w żaden sposób nie zmienia sytuacji tego CIS-u. Ja tak rozumiem tą sytuację. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, my toczymy tą dyskusję, dlatego że państwo wcześniej zostali poproszeni na komisję i to nie jest tak, Michale Przewodniczący, że w BIP-ie zawiesisz zaproszenie czy informację o komisji i wszyscy na co dzień rozpoczynają przy kawie od śledzenia BIP-u i patrzą, czym też Rada się zajmuje. Jeżeli była tak wrażliwa sprawa, no myślę, że warto byłoby zaprosić bezpośrednio Barkę, żeby wysłuchać jej stanowiska i żeby tą dyskusję właśnie odbyć na komisji. Komisja tego nie zrobiła. A wybacz, to przewodniczący organizuje posiedzenie komisji. Natomiast co do uwagi pani dyrektor, ja zdaję sobie sprawę z pewnych obostrzeń, pewnego formalizmu narzuconego przez ustawę, przez państwa procedury. Ale przepisy przecież tworzone są przez ludzi i dla ludzi i jeżeli Fundacja Barka prowadzi drugi CIS, to nie ma, dla mnie nie byłoby żadnego problemu, żeby z tąże Barką podpisać umowę, która by konsumowała środki i dla jednego i dla drugiego CIS-u. Barka by po prostu musiała wykazać się porozumieniem podpisanym z podmiotem trzecim, czyli stowarzyszeniem, które jest zadłużone. To stowarzyszenie by wykazało, jakie ma zaplecze lokalowe, personalne. To wszystko można było robić. Podmioty społeczne, które startują, ubiegają się różnego rodzaju dofinansowania unijne, właśnie na podstawie pewnych deklaracji, porozumień, że w razie przyznania środków będą dysponowały zapleczem infrastrukturalnym, też infrastrukturą ludzką, te środki dostają, więc trochę dobrej woli moim zdaniem, gdybyście państwo tutaj wykazali, gdybyście usiedli do stołu, to tą sprawę można było spokojnie załatwić. A co do przyszłości, no nie czarujmy się, za chwileczkę będziemy rozmawiali o programie na przyszły rok i tam na CIS-y jest 37 tysięcy mniej, więc nie dość, że państwo nie będziecie w stanie zapewnić takiego finansowania, dzięki którym te podmioty, mówiąc kolokwialnie, by się odbiły, ale ograniczycie ich funkcjonowanie. Więc no, też są pamięć twardo po ziemi i otwarcie mówmy, jak wygląda sytuacja.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Nie, to bez sensu.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych głosów w dyskusji, w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Przejdę w punkcie tym. Rozmawiamy o projekcie uchwały, która zmienia uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok. To jest projekt 1308/14. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Pani oddała już, tak? Już? Dziękuję. Proszę o wynik. 18 głosów za, 0 przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu, 5 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Pan radny Michał Tomczak, głos do protokołu.
Bardzo nie jest proszę. To głos merytoryczny, ale też do niemerytorycznych wypowiedzi, które w trakcie dyskusowania nad projektem uchwały się pojawiły. Tu się pojawiły zarzuty o nierzeczliwość. Nierzeczliwość to byłoby dopiero wtedy, gdyby Wydział Zdrowia na miesiąc listopad i grudzień nie zabezpieczył środków na funkcjonowanie tego CIS-u, a pomimo tego nadal z życzliwości właśnie i dobrej woli te pieniądze blokuje. Skończy się najprawdopodobniej na tym, że te pieniądze jednak wykorzystane na działalność CIS-u nie będą. Także nie mówmy o braku życzliwości ani niezapraszaniu czy zapraszaniu, bo trochę nie rozumiem tych argumentów. Dziękuję bardzo.
Ale myślę, że niepotrzebne są te uszczypliwości w tej chwili. Przystępujemy do realizacji, nawet jeśli to jest głos, jak pan radny powiedział, niemerytoryczny. Przystępujemy do realizacji punktu 21. Projekt uchwały PU 1322/14 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2015 rok. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przedstawiając projekt tej uchwały, pragnę przypomnieć, iż otrzymaliśmy na realizację dwóch programów, czyli programu rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również programu przeciwdziałania narkomanii, limit 13 milionów złotych na realizację tychże dwóch projektów. W związku z tym proponujemy, aby program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, który w części merytorycznej nie ulega istotnej zmianie w stosunku do programu tegorocznego, zwracamy uwagę tylko na plan wydatków zaproponowany w załączniku do tegoż programu. Proponujemy, aby przyjąć na realizację tegoż programu kwotę 12 milionów 100 tysięcy złotych, przy czym na zadania realizowane przez niektóre jednostki miejskie, jak również koordynowane przez wydziały Urzędu Miasta, zmuszeni byliśmy zaproponować nieco mniejsze kwoty, niż wynikały one z planu po zmianach dokonanych dwukrotnie w tym roku o około 2-7%. W dwóch przypadkach były to nieco większe różnice. Jedna dotyczyła Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie umniejszamy kwotę o 20%, ale taki był wniosek umniejszony przez podmiot składający zapotrzebowanie, jak również umniejszamy na realizację niektórych zadań Wydziału Zdrowia o 80%, zostawiając tylko na te zadania 20 tysięcy złotych. To są kampanie medialne, to są konferencje, to są szkolenia. W związku z tym, że kwota nie była niewystarczająca na to, aby rozdzielić ją wszystkim według potrzeb, taką przedstawiamy propozycję. Ja zgodnie z prośbą zgłoszoną wczoraj podczas Komisji Budżetu przygotowałam dodatkowy roboczy dokument dla pana przewodniczącego komisji, jak również pana radnego Lewandowskiego. Tyle, ile udało mi się ustalić, które zadania będą zrealizowane przez te podmioty w umniejszonym zakresie. Państwu radnym przekazaliśmy to drogą mailową. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że niektóre z tych zadań trudno w tej chwili powiedzieć, co nie zostanie zrealizowane. Dlatego, że nie wiemy, ile ofert wpłynie na przykład na konkurs ogłoszony dla organizacji pozarządowych. Tryb przyznawania tych dotacji jest określony zarządzeniem prezydenta, wydanym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Wiemy tylko, ile na przykład było tych organizacji, które spełniały warunki, z którymi zostały podpisane umowy na przykład w bieżącym roku czy w roku poprzednim. Natomiast czy będzie to taka sama ilość, czy jaki będzie zakres oferowanych zadań, trudno to w tej chwili przewidzieć. Natomiast staraliśmy się ustalić, z których zadań może zrezygnować MOPR, z których zadań ewentualnie, które zadania zostaną, nie będą zrealizowane przez Wydział Sportu i taką dokładną informację, ewentualnie jeśli Państwo życzycie sobie, to mogę kolejno poszczególnymi zadaniami przedstawić. Nie wiem, czy takie są oczekiwania wszystkich Państwa radnych.
No, szereg komisji się tym zajmowało, więc może w toku dyskusji te szczegóły się pojawią. Ja przedstawię opinię komisji w takim razie. Proszę ewentualnie o prostowanie, bo pan radny Tomasz Lewandowski już w tej chwili? Aha, okej, okay, dobrze. Komisja rodziny zaopiniowała poprawkę w brzmieniu w paragrafie pierwszym ustęp drugi. Proponowana kwota wynosiła 13 milionów złotych. 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Od razu prosiłbym, żeby doprecyzować, że chodzi o to, żeby kwota, bo to jest bardzo nieprecyzyjne zdanie, to bym prosił, żeby się posługiwać tymi zapisami, bo to chodzi o zmianę kwoty 12 milionów 100 na kwotę 13 milionów, tak? Dobrze. Komisja Kultury Fizycznej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Oświaty i Wychowania napisała poprawkę w brzmieniu w paragrafie pierwszym ustęp drugi. Kwota przeznaczona na realizację programu wynosiła 13 milionów złotych. 9 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Bezpieczeństwa odstąpiła od opiniowania ze względu na przyjęte stanowisko, a stanowisko mówi o tym, że komisja oczekuje zwiększenie środków przeznaczonych, ale to nie jest poprawka, tylko to jest oczekiwanie od prezydenta, że zwiększy kwotę na dodatkowe patrole z 50 tysięcy do miliona złotych. Proszę? O kwotę 50 tysięcy do miliona złotych. Kwotę na realizację projektu Dziecko pod parasolem prawa o kwotę 1435 zł, czyli do kwoty 28 700. I że zwiększy kwotę na dofinansowanie Straży Miejskiej o 1900 zł do 38 tysięcy zł i zwiększy środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich pod nazwą Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy o kwotę 18 tysięcy do kwoty 180 tysięcy zł, co jest utrzymaniem finansowania zadań na poziomie z poprzednich lat. Komisja Budżetu odstąpiła od opiniowania projektu uchwały i to są wszystkie projekty uchwał. Moja uwaga dotycząca precyzji tych sformułowań dotyczy tego, żeby one były jednoznacznie określały, czego dotyczy poprawka, a nie tylko w zarysie intencja opisana równoważnikiem zdania, bo to czasami może być później trudne do zinterpretowania. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię poprawić? Przepraszam, uzupełnić, a może i poprawić. Nie widzę. W imieniu klubu pan radny, proszę. A no, dobrze, pan radny Michał Tomczak w imieniu komisji.
Wydaje mi się, że intencja komisji jest więcej niż jasna i to zarówno w przypadku tego projektu uchwały, jak i w przypadku projektu uchwały następnej. My po prostu wnioskujemy, aby w obie obie uchwały, aby środki przeznaczone na realizację obydwu uchwał zwiększyć. Szczególnie przy profilaktyce dotyczącej narkomanii jest to istotne, zastąpienie konkretnych kwot innymi konkretnymi kwotami, bo tamten program jest programem trzyletnim. Dlatego zaproponowaliśmy taki zapis i wydaje mi się, że on jest jasny i jasnym jest, że chodzi o zwiększenie. Jeżeli Państwo sobie życzą, ja oczywiście mogę uzasadnić, co miała komisja na myśli i z jakich powodów zaproponowała taką, a nie inną kwotę, ale ponieważ to było już dyskutowane na paru komisjach, myślę, że przytaczanie tego uzasadnienia jest zbędne, no chyba, że ktoś życzyć sobie będzie. Dziękuję bardzo.
Może Państwo uznają to, że czepianie się, ale uważam, że zapis w protokole, który brzmi w paragrafie 1 ustęp 2 proponowana kwota wynosiła 13 milionów złotych, jest równoważnikiem zdania, który jest bardzo nieprecyzyjny i napisany poza tym fatalną polszczyzną. W związku z tym wypadałoby, żeby również takie zapisy były pisane ładnie i przyzwoicie. I o to mi chodzi. I o to mi chodzi. No ale widać nie. Pan radny Tomasz Lewandowski, rozumiem, że w imieniu klubu radnych.
Tak, panie przewodniczący. Dwie uwagi na wstępie, bo wczoraj na Komisji Finansów, gdy badaliśmy tą sprawę, raczej z tego punktu widzenia finansowego, niekoniecznie merytorycznie wnikając, co kryje się pod konkretnymi zapisami i w związku z tymi umniejszeniami, jakie zadanie na tym stracą, bo taką informację jako radny poprosiłem panią dyrektor, ale to jakby już poza komisją. Chciałbym poznać zdanie prezydenta w dwóch kwestiach. Po pierwsze, czy taka poprawka komisji w sposób, no mam wrażenie taki troszkę patologiczny, prosty, zwiększający kwotę, bo tyle chcemy, będzie skuteczna, czy jest rozsądna, w ten sposób powiem, tak? Bo skoro prognoza dochodów czy przychodów jest taka, a nie inna, pytanie, czy możemy w związku z tym ten program realizować, czy dochody tego programu, wydatki tego programu realizować na wyższym poziomie niż planowane przychody. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która być może utnie wszelką dyskusję na tej sesji. No dobrym zwyczajem co roku jest, że prezydent miasta informuje na przełomie września, października Radę Miasta o założeniach do budżetu. No zbliża się termin ustawowy 15 listopada, kiedy prezydent musi przedłożyć projekt budżetu, a radni na temat tych założeń nic nie wiedzą. Być może jeżeli prezydent stanie przed radą i powie, że w projekcie budżetu te ścięte kwoty 900 tysięcy złotych znalazły się tylko i te zadania będą realizowane, tyle tylko, że te wydatki zostaną ujęte albo w budżecie wydziału, albo w budżecie konkretnych jednostek, no to jak rozumiem uspokoi to radnych i nie będziemy musieli dyskutować, ale taką deklarację chcielibyśmy usłyszeć, bo z deklaracji czy z informacji udzielanych wczoraj przez panią skarbnik czy panią dyrektor raczej wynikałoby, że to wydział musiałby zacisnąć pasa i gdzie indziej szukać oszczędności, żeby na te zadania wyłożyć pieniądze. I trzecia sprawa, jeżeli nie będzie pozytywnej jakby odpowiedzi ze strony pana prezydenta, że tak te zadania w tym zakresie, które były do tej pory realizowane, będą realizowane, bym prosił panią dyrektor o szczegółową informację, bo mam wrażenie, państwo wybaczcie to sformułowanie, że no zachowujemy, czy mielibyśmy się zachować tak troszeczkę dziadowsko, bo obcinanie domom dziecka wydatków o kilka tysięcy złotych i w związku z tym powodowanie, że dzieci będą mniej dni spędzały w trakcie jakiegoś wypoczynku wakacyjnego, obcinanie środków na naukę pływania, obcinanie środków posierowi, no to chyba nie jest najlepszy kierunek. Prosiłbym o odpowiedź na te pytania. Czyli jeżeli doprecyzując to trzecie pytanie, prosiłbym dokładnie o wskazanie, na ile to się tylko da, z jakich rodzajów usług będziemy musieli rezygnować, bo ile rozumiem w przypadku policji czy straży miejskiej, policji, 100 patroli mniej, to jest konkret. No chciałbym wiedzieć także w innych zadaniach, z czego rezygnujemy, żeby radni z pełną świadomością mogli ten budżet przegłosowywać.
Dziękuję. Czy w imieniu pozostałych klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy można prosić już w tej chwili o odpowiedź na te pytania? Bardzo proszę, pani dyrektor.
Jeśli jeśli chodzi o policję, umniejszyliśmy tą kwotę o 50 tysięcy. Policja w sprawozdaniach wykazuje 4 tysiące patroli w skali roku. W związku z tym no nie wydaje mi się, żeby tych 100 patroli mniej akurat miało tak bardzo istotny wpływ na pogorszenie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o szpital Raszei, który wnioskuje o środki na prowadzenie oddziału odstawiennego zlokalizowanego przy Podolańskiej, my wychodzimy z założenia, iż szpital musi zabiegać intensywnie o zwiększenie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że my możemy wspierać to działanie zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Natomiast podstawowym płatnikiem świadczeń udzielanych w tym oddziale powinien być Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego umniejszenie o 40 tysięcy na pewno nie ograniczy w sposób istotny liczby przyjmowanych tam pacjentów. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Minus 20 tysięcy to jest też minus 5%. Można zwiększyć liczbę spraw załatwianych przez komisję i to też nie będzie miało większego, nie będzie wywierało większego uszczerbku na pracach tej komisji. Poza tym też liczba wniosków, które trafiają, jest różna. Może nie są to istotne różnice, ale jednego roku mamy nowych spraw około 500, innego roku 550. Także że to też jest rzecz, którą trudno do końca przewidzieć w tym momencie. Dotacje dla organizacji pozarządowych. No to jest dosyć duża pozycja, ale też jak powiedziałam wcześniej, nie wiemy na które zadania, na ile tych ofert spłynie w zależności od tego, jakie one będą, jak zaopiniuje je komisja opiniująca i w ostateczności jaką decyzję podejmie prezydent. Ale to jest kwota minus 4%, czyli nie tak bardzo mająca wpływ na pogorszenie sytuacji. Tak jak powiedziałam, Wydział Zdrowia to już... Aha, tu nie, to są zadania koordynowane przez Wydział, ale też to jest udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz w tym jest jedno duże zadanie, czyli prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych. To jest kwota 1 800 000, bo tak jest wyszacowane, taka oferta czy propozycja spłynęła. Do tej pory przeznaczaliśmy na ten cel 1 500 000, ale zmieniły się w ubiegłym roku przepisy w tym zakresie i nieco inny jest tryb z ściągalności opłat. W związku z tym ta kwota jest też podwyższona, jak również są problemy z zatrudnieniem lekarzy w tych placówkach, jako że kadra, która tam do tej pory pracowała, jest już w dosyć zaawansowanym wieku, a nowi lekarze, którzy ewentualnie mogliby podjąć pracę, posiadają określone specjalności, no oczekują nieco lepszych wynagrodzeń. Zadania koordynowane przez Wydział Sportu to jest nauka pływania. No tutaj Wydział ocenia, że spowoduje to zmniejszenie liczby dzieci, które będą objęte tą nauką. Centra Integracji Społecznej, to już tutaj Państwo wiecie, no 712 500, 5% mniej, 37 500. Realizacja pozostałych zadań, tutaj mamy szkolenia, akcje medialne, to jest kwota niewielka, zostawiliśmy, no nie będziemy po prostu, nie będziemy mogli wiele zadań podjąć, tak jak to miało miejsce dotychczas. 500 tysięcy w pozycji numer 5, to jest utrzymanie oddziału w strukturach naszego wydziału, który pracownicy zatrudnieni w tym oddziale finansowani są również z tegoż programu. Komenda miejska, dodatek policji, dodatkowe patrole, to już Państwu wyjaśniałam. Wydział Oświaty to jest prowadzenie 50 świetlic w szkołach, gdzie dzieci zamiast przebywać w blokowiskach, mają organizowane zajęcia pozalekcyjne. Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie z życzeniem 106 tysięcy otrzymał, a więc to umniejszenie, o którym mówiłam wcześniej. Ośrodek dla bezdomnych. Tutaj, przepraszam, w informacji, którą otrzymali panowie radni, wkradła się pomyłka. Nie wystarczy na opłacenie wszystkich mediów, które w ramach bieżącej działalności. Jeśli chodzi o MOPR, MOPR zrezygnuje ewentualnie z remontu pomieszczeń, które zajmuje w obiekcie przy ulicy Matejki i z jednego wyjazdu terapeutycznego, a tych wyjazdów planował, jeśli dobrze pamiętam, dwa. Centrum Wspierania Swoboda, 5% mniej, nie zrealizuje programu dla rodzin zastępczych, ale ta placówka jest tylko wspierana z funduszu alkoholowego. Realizacja programu dla rodzin zastępczych również jest sfinansowana ze środków w rozdziale Pomoc Społeczna. Dom dziecka numer 2, ograniczenie ewentualnie liczby dzieci uczestniczących w różnych formach wypoczynku, bądź rezygnacja z określonych imprez typu Dzień Dziecka, Mikołajki, bądź inne uroczystości organizowane dla podopiecznych. Dom dziecka numer 3, również rezygnacja z jednego wyjazdu. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, klub, umniejszenie środków na wydatki bieżące. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadzi hostel i telefon zaufania, po prostu istnieje zagrożenie w postaci zmniejszenia stawek godzinowych osobom tam pracującym. Miejskie Centrum Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, hostel. Tutaj oświadczył dyrektor, że nie widzi zagrożenia przy tym czy niespełna 3% umniejszeniu środków. Komenda Miejska Policji, przyjazne patrole, zmniejszenie liczby patroli. Straż Miejska ograniczy środki na eksploatację samochodu, który jest zakupiony ze środków funduszu alkoholowego i utrzymywany od wielu lat z tegoż funduszu.
Pan prezydent Jerzy Stępień.
Ja, odpowiadając panu radnemu Lewandowskiemu, ja ani nie zadeklaruję, ani tym bardziej nie złożę jakiegoś zobowiązania co do tego, że w przypadku zwiększenia tej prognozy wpływów na ten fundusz przeciwalkoholowy i niezrealizowania tych wpływów prezydent wystąpi z inicjatywą, by uzupełnić to czy zasilić ten fundusz ze środków budżetowych. No, to jest fundusz o charakterze takim celowym, specjalnym i jego możliwości co roku determinuje źródło wpływów. No to źródło wpływów to poziom konsumpcji alkoholu. Taki szacunek jest dokonany przez Wydział Budżetu i Analiz, taka prognoza wpływów na rok przyszły. No i w ramach tej prognozy wpływów prezydent proponuje, byśmy się zmieścili. No i siłą rzeczy ma to charakter taki płynny. No trudno precyzyjnie określić poziom owych wpływów. Tak szacujemy na rok przyszły. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, podsumowując, w przyszłorocznym budżecie, bo jak rozumiem, mamy 4 listopada, 15 trzeba przedłożyć radnym projekt budżetu, więc pan prezydent wiedziałby o zwiększeniu środków na te cele, więc można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w przyszłorocznym budżecie mniej będzie środków na świetlice środowiskowe, mniej będzie środków na naukę pływania.
mniej będzie środków na ośrodek dla bezdomnych, zabraknie na pewne opłaty stałe. Nie wiem, czy zmniejszycie Państwo temperaturę w tym ośrodku, czy kablówkę im odłączycie, czy cokolwiek innego, to jest i śmieszne, i straszne, ale MOP będzie musiał zrezygnować z pewnych działań, z wyjazdów terapeutycznych. Ja przypomnę Państwu, my się upominaliśmy o taki program pomocy rodzinie z osobą uzależnioną i Państwu radnym przypomnę, że na ten program, z którego korzystały rodziny osób uzależnionych, dzieci, matki czy zazwyczaj tak to wyglądało. W 2011 roku wydawaliśmy na ten program 234 tysiące złotych, w 2012 198 tysięcy, w 2013 83 tysiące, a na 2014 rok nie zaplanowaliśmy ani złotówki na taki program. Jak rozumiem, dalej Państwo obniżacie środki na cele podobne cele realizowane przez MOP. Proponujecie nam Państwo umniejszenie środków na domy dziecka, dwa domy dziecka, mówiąc o tym, że no, w tych domach dziecka najwyżej zrezygnuje się z jednego wyjazdu, najwyżej się nie zrobi dzieciom albo w tym zakresie Dnia Dziecka, Mikołajek, być może jakiś świąt. Szanowni Państwo, ja nazwę to po imieniu, to jest dziadostwo. Rok temu, jak prezydent podpisywał aneks do umowy z operatorem stadionu i obniżał mu o 1 600 000 wartość czynszu, to okiem nikt nie mrugnął i nikt nie zastanawiał się, czy w budżecie są pieniądze, czy ich nie ma. Chodziło o 1 600 000 złotych. Tu mówimy o kwocie 900 000 złotych. To jest kwestia po prostu priorytetów. Nie mam nic więcej do dodania. Dziękuję.
Pan radny Michał Tomczak.
Szanowni Państwo, ja do głosu pana prezydenta Stępnia. Tu pan prezydent Stępień miał całkowitą rację, że mówimy o pewnych szacunkach przygotowanych przez Wydział Budżetu i Analiz. Ja tylko przypomnę, że te szacunki cały czas się opierają na szacunkach pochodzących z 2012 czy nawet jeszcze wcześniejszego roku, a wszyscy wiemy, bo co najmniej raz w roku aktualizujemy oba programy, i ten alkoholowy, i ten związany z przeciwdziałaniem problemom wywołanym przez narkotyki. W każdym roku, co najmniej raz w roku, te programy aktualizujemy i zwiększamy. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć szacunki wywodzące się ze zmienianych przez nas uchwał i po prostu obie te kwoty zwiększyć, bo przypomnę, że propozycja poprawki Komisji Rodziny i Komisji Oświaty po prostu polega na tym, aby tą kwotę, tak jak słusznie pan przewodniczący Ganowicz zauważył, z 12 100 000 wynikających z szacunków zwiększyć do wynikających z szacunku 13 000 000 złotych. Zresztą podobnie, nie chciałbym się powtarzać później przy dyskusji na temat kolejnego projektu uchwały, podobnie ma to się z tym programem kolejnym. Pamiętajmy o jednym, w tej chwili sytuacja jest taka, że gminna komisja, ta, która działa przy wydziale i opiniuje wnioski o udzielanie zgody na sprzedaż koncesji danemu punktowi sprzedaży, nawet nie opiniuje wszystkich wniosków pozytywnie, tak dużo ich jest i dokonuje, ja mam przynajmniej taką informację od pani Krystyny Stachowskiej, że jest sytuacja taka, że nowy podmiot czy nowy wniosek może być rozpatrzony wtedy i tylko wtedy, kiedy w tym rejonie, że tak powiem, wypadnie inny, więc raczej problemów z tymi chętnymi do sprzedaży nie ma. No i jeszcze jedno, bo tak pan tylko chciałem uzupełnić, bo pan prezydent się przejęzyczył. To są szacunkowa kwota wynikająca nie z ilości sprzedawanego alkoholu, tylko ze sprzedawanych koncesji, tak? To jest oczywiście istotne, bo to nie jest tak, że im więcej pijesz, tym mniej pijesz, tylko że im więcej sprzedasz koncesji, tym masz więcej pieniędzy na szczęście, tak? Na szczęście, tak? Także dobrze. Dziękuję. Także namawiam Państwa radnych jednak do przyjęcia tych poprawek, czy tej poprawki, której autorem są obie komisje. Natomiast po to, aby właśnie uniknąć takiej sytuacji, którą może niezbyt szczególnie i trafnie określił pan radny Lewandowski jako dziadostwo. No tego na pewno musimy unikać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Jerzy Stępień.
Pan radny Lewandowski taką trochę katastroficzną wizję tutaj przedstawił w zakresie ograniczania tych zadań. Ja przypomnę, że lwia część owych zadań jest finansowana z innych źródeł, głównie ze źródeł budżetowych czy subwencji. Fundusz alkoholowy jako fundusz specjalny uzupełnia, tak, w zdecydowanej większości wypadków zadania, które realizowane są w sposób permanentny, stały. Staramy się ten fundusz rozdysponowywać jak najsensowniej, by no, nie był wydatkowany, nie wiem, użyję w tej chwili oczywiście pewnej metafory, wyłącznie na ulotki, gdzie propaguje się, nie wiem, trzeźwy styl życia. Tak? Proszę to traktować trochę jako żart. Ale rzeczywiście by służył no, tej profilaktyce i przeciwdziałaniu no, w rozmaitych takich konkretnych, wymiernych postaciach. A zatem te środki w dużej części uzupełniają te zadania, które w sposób stały i permanentny przez rozmaite jednostki i publiczne, i niepubliczne są realizowane. I ja rozumiem doskonale, że no, miło jest, jak można sobie prognozę zwiększyć tak, by w 100% pokrywała zapotrzebowanie. No jest to miłe, tylko pytanie, czy realistyczne. Otóż jeżeli ja dysponuję analizą odpowiednich komórek finansowych Urzędu Miasta, które no, na podstawie danych z roku minionego, jakiegoś tam średniego poziomu wykonania, taką prognozę sformułowały, no to nie mogę w sposób nieuzasadniony zadeklarować, że oto prezydent godzi się na zwiększenie tej prognozy o jakąś tam kwotę X, tak by owe prognozowane wydatki czy przewidywane wydatki w pełni pokryć. I wydaje mi się, że pan radny Lewandowski nieco wyprzedził debatę budżetową w tym zakresie, bo jeżeli radni będą, nie wiem, wykażą się taką inicjatywą, czy zgłoszą takie propozycje, by ową prognozę, uzupełnienie owego szacunku przyszłorocznego zwiększyć o dofinansowanie ze środków budżetowych, no to w trakcie oczywiście procedowania uchwały budżetowej czy projektu budżetu no będzie na ten temat dyskusja. Natomiast no ja dzisiaj z całą pewnością takiego zobowiązania nie złożę, że prezydent w przedłożeniu budżetowym ujmie to.
Dziękuję bardzo. I pan radny Tomasz Lewandowski.
Po pierwsze, panie prezydencie, nie katastroficzna wizja, ale komentarz do tego, o czym mówiła pani dyrektor. Po drugie, jestem świadomy tego, że to są środki, które uzupełniają ten główny strumień pieniądza. Niemniej jednak środki ważne, bez których w tej części jakieś zadania nie będą realizowane. Stąd rozsądne pytanie, czy prezydent zamierza uzupełnić te środki w projekcie budżetu. Odpowiedź była, że nie, więc tak to skomentowałem. Jak postanowią radni, czy wprowadzą te środki do budżetu ostatecznie, czy nie, to też jestem świadomy, że to jest decyzja Rady, a nie prezydenta. I po trzecie, szanowni państwo, deklaruję w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że poprzemy poprawkę komisji, mimo że mamy pewne wątpliwości co do rzeczywiście no, prognozowania wyższych dochodów niż wpływy. Niemniej jednak ostatnią osobą, która powinna zgłaszać co do tego wątpliwości, jest prezydent, który gdyby trzymał się tej zasady, że nie prognozuje wyższych wpływów w przyszłości niż rzeczywiście one będą miały miejsce, to zapewne nie zaplanowałby takich przychodów czy dochodów ze sprzedaży nieruchomości, prywatyzacji kilku spółek. Więc wpisując się jakby w ten tor myślenia już zaproponowany przez prezydenta, my poprzemy poprawkę komisji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń, w związku z tym przystąpimy do głosowania. Najpierw dwie poprawki dwóch komisji oświaty i rodziny, które są tożsame, czyli w paragrafie pierwszym ustęp drugim planowana kwota na rok 2015 z 12 100 000 zmienić na 13 milionów złotych. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w tej sprawie? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada tę poprawkę przyjęła. Rozumiem, że stanowisko Komisji Bezpieczeństwa jest tylko stanowiskiem ale nie jest elementem tego. To stanowisko jest tylko stanowiskiem komisji, a nie jest poprawką do uchwały. I w tym stanie rzeczy przedstawiam do uchwalenia projekt uchwały 1322. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 25 za, bez sprzeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam ten punkt, a w kolejnym punkcie, punkcie 22, projekt uchwały PU 1321 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017 i ponownie poproszę panią dyrektor Elżbietę Dybowską. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiając propozycję do tegoż programu, również zwracam uwagę, iż część merytoryczna jest podobna do programu tegorocznego, natomiast w planie wydatków proponujemy kwotę na rok 2015 900 tysięcy, w związku z tym, iż mieliśmy tych 13 milionów do rozdysponowania. Natomiast na lata 2016-2017 proponujemy kwotę na poziomie roku bieżącego, czyli 1 030 000 złotych. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej propozycji.
Dziękuję. Komisja Rodziny złożyła poprawkę w brzmieniu, aby w paragrafie pierwszym ustęp drugi środki finansowe w miejsce kwot wpisać 3 200 000 złotych, z tego na 2015 rok 1 000 000 złotych, na 2016 rok 1 100 000 i na 2017 rok 1 100 000 złotych. Głosowała komisja 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Kultury Fizycznej zaopiniowała projekt pozytywnie w całości. Komisja Oświaty zaproponowała brzmienie poprawki: w paragrafie pierwszym ustęp drugi przeznacza się środki finansowe w kwocie 3 200 000 złotych, w tym rok 3 200 000, w tym rok 2015 1 000 000, rok 2016 1 100 000 i rok 2017 1 100 000, czyli poprawka, jak się domyślam, tożsama z poprawką Komisji Rodziny. I to przegłosowane zostało 9 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Bezpieczeństwa nie zaopiniowała tego projektu, przedstawiając ponownie to samo stanowisko, które było przedstawione przy poprzedniej uchwale. Komisja Budżetu odstąpiła od opiniowania. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby te swoje opinie uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w dyskusji indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do rozstrzygania poprawki, znaczy poprawek dwóch komisji, ale to jest ta sama poprawka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Co? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada poprawkę uwzględniła. Teraz przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 1321? Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosami za Rada podjęła uchwałę. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Pani dyrektor. Zamykam punkt 22. Punkt 23 to jest punkt, który został wykreślony z porządku obrad na wniosek prezydenta. Punkt 24, projekt uchwały PU 1309 /14 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Darzybór. Pan dyrektor Kurek przedstawi ten projekt. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Czy mogę prosić o uruchomienie prezentacji? Przepraszam. Przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Darzybór. Postaram się to zrobić w 5 minut, ale tylko wystartuje nam prezentacja. Szanowni państwo, na podstawie upoważnienia, jakie posiada Rada Miasta Poznania, wynikającego z ustawy o ochronie przyrody, możliwe jest stworzenie jednej z 10 form ochrony prawnej. W tym wypadku użytki ekologiczne to forma charakterystyczna dla szczątkowych pozostałości najcenniejszych obszarów. W tym wypadku Rada, ustanawiając użytek ekologiczny, może określać nazwę obiektu, położenie sprawującego nadzór i szczególne cele ochrony. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że użytki w Poznaniu zostały w takim generalnym założeniu utworzone w 1994 roku, ale z tytułu zawirowań w przepisach prawa zostały z mocy tych zmienionych przepisów anulowane. W związku z czym w wielu przypadkach te propozycje, które państwu przedstawiamy systematycznie, to tworzymy albo nowe, albo odtwarzamy w takim wymiarze, jak to jest celowe i możliwe także z punktu widzenia ekonomicznego. Przechodząc do konkretów, użytek ekologiczny Darzybór to użytek, który jest położony we wschodnim klinie zieleni i ma kapitalne znaczenie dla całościowego połączenia układu klinowo-pierścieniowego zieleni w Poznaniu. Stanowi bardzo istotny, z jednej strony różnorodny element przyrody, a z drugiej strony stanowi także korytarz łączący pozostałe tereny. W tym wypadku mówimy o użytku, który będzie obejmował ponad 400 hektarów na wschodniej granicy miasta Poznania. Przedstawiłem tutaj lokalizację.
Przepraszam, panie dyrektorze, bo...
Ja zaraz skończę.
Naprawdę, wytrzymajcie państwo jeszcze trochę, albo proszę na korytarz do kuluarów.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, naprawdę tego jest niedużo. Na mapie przedstawiłem państwu, jak wyglądają sprawy własności dla tego użytku. Kolorem żółtym oznaczone są działki Skarbu Państwa, kolorem pomarańczowym miasta Poznań. Jakie są istotne elementy ochrony? Celem przede wszystkim ustanowienia użytku jest ochrona dobrze zachowanych fragmentów borów mieszanych i roślinności łąkowej. Występuje tu olbrzymia różnorodność, ale są jeszcze na tym terenie elementy pierwotnego grądu środkowoeuropejskiego. To jest coś bardzo wartościowego. A poza tym są tam lasy, które lasy iglaste, które są dzisiaj dorosłym drzewostanem na dawnych terenach porolnych. To, co jest charakterystyczne, to przede wszystkim mieszanka jak gdyby tego wszystkiego, a więc drzewostanu sosnowego i siedlisk borów mieszanych i żyznych lasów liściastych. Jeżeli chodzi o wartościowe gatunki, to przede wszystkim dęby, graby, jesiony i one są fragmentem dużego, zwartego kompleksu zieleni w układzie klinowo-pierścieniowym, o którym państwu wspomniałem. Tworzą ciągłą strukturę. Jest bardzo duży stopień różnorodności biologicznej i duży stopień naturalności występujących ekosystemów. Jako ciekawostka, tu występuje 13 form ekosystemów ze wszystkich, jakie są w Polsce zdiagnozowane. Z każdego z nich mamy jakiś fragment na obszarze Darzyboru. To może tak pokrótce. Jeżeli chodzi o zakres ochrony czynnej, to przede wszystkim chodzi o utrzymanie stosunków wodnych, ochronę stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków, które są z mocy prawa chronione, zachowanie naturalnych układów przyrodniczych, prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Dodam tu od razu, że dominującym gospodarzem tego terenu jest nadleśnictwo Lasy Państwowe, konkretnie nadleśnictwo Babki. Ograniczenie rozwoju roślinności inwazyjnej, no i przede wszystkim chodzi o taką celową, uporządkowaną działalność w zakresie udostępniania społeczeństwu poprzez ścieżki pieszo-rowerowe, aby to było z jednej strony przemyślane, a z drugiej strony podporządkowane pod zachowanie cennych walorów przyrodniczych. Na kilku zdjęciach przedstawiamy Państwu, jak wyglądają te z najcenniejszych, bo rzeczywiście różnorodność jest tam kolosalna. Goździk kartuzek, nasiężał pospolity, to są nazwy, które pewnie w codziennym użyciu są nam mało znane, bo mnie też, ale to one są właśnie tam najcenniejsze, może dlatego, że są dzisiaj rzadko już występujące. Oprócz tego, jeżeli chodzi o gatunki zwierząt, to przede wszystkim dominują tam ptaki, przykładowo czajka, bocian biały. No coś, o czym mówiłem wcześniej, już zbiorowiska roślinne, to przede wszystkim ten grunt środkowoeuropejski, no i drzewostany pokryte, drzewostany głównie składające się ze sosny zwyczajnej. W stosunku do tego użytku proponujemy wykorzystanie wszystkich 11 zakazów, które są możliwe do użycia, bo to wynika z przepisów ustawy o ochronie przyrody. Może ja ich nie będę odczytywał, Państwo je znacie, bo zazwyczaj większość albo wszystkie korzystaliśmy także z nich przy poprzednich użytkach ekologicznych. Żeby jeszcze łatwiej zobrazować sobie to, zestawiliśmy, jak to wygląda na mapie Poznania. Ta strzałka czerwona oznacza lokalizację na mapie Poznania. Tu jeszcze można zobaczyć to, co jest czarną obwiednią w innych miejscach zaznaczone. To są inne użytki już utworzone czy odtworzone na terenie Poznania. Proszę Państwa, ten użytek doskonale się wkomponowuje też w wcześniejsze ustalenia dwóch miejscowych planów, które są przyjęte dla tego obszaru i to razem tworzy taki zbiór bardzo komplementarny, łącznie z tą uchwałą ustanawiającą użytek ekologiczny. Jeżeli chodzi o formalne uzgodnienia, to kluczowe jest uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, to oczywiście nastąpiło. Oprócz tego konsultowaliśmy to z bardzo wieloma jednostkami, na przykład z Miejską Pracownią Urbanistyczną, Zarządem Dróg, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Lasami Państwowymi i wieloma innymi podmiotami. Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne i projekt poddano do publicznej wiadomości w wymaganym przepisami terminie. Uprzejmie proszę szanownych Państwa radnych o przyjęcie tego projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt również pozytywnie. 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy ktoś w debacie indywidualnej chciałby zabrać głos? Pan radny Andrzej Bielerzewski, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, jeżeli dobrze zrozumiałem i przeczytałem, tam nie ma gruntów prywatnych.
Nie proponujemy nie na gruntach.
Drugie moje pytanie, w tych MPZ-ach, które tu pan wymienił, czy te użytki ekologiczne są wymienione, czy trzeba to będzie jakoś zaznaczyć?
Znaczy procedura jest oddzielna, jedno drugiemu nie narzuca, ale taki sposób zagospodarowania jest w pełni zbieżny z ustaleniami miejscowego planu.
Czyli jest zapis, czy ewentualnie nie musi być ten zapis, a i tak ta nasza uchwała jak gdyby zobowiązuje na prawach miejscowego planu zarozprzestrzenionego, tak?
Ona obowiązuje niezależnie od miejscowego planu.
Niezależnie. Jest niezależnie. Jak gdyby nadrzędna nad miejscowym.
Nie jest ani nadrzędna nad miejscowym planem, ani miejscowy plan nie jest nadrzędny nad ustanawianiem tych obszarów prawnie chronionych.
Dziękuję.
Ale uzupełniają się bardzo dobrze, ponieważ te funkcje są przewidziane w miejscowym planie, czyli na tereny leśne, tak jak proponujemy zachowanie tego, czyli to jest w pełni spójne w tym wypadku.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 1309/14? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 24. W punkcie 25 projekt uchwały PU 1307/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów SPPOFAP. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzania projektu badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów. W skrócie z SPPOFAP, to znaczy spójnej polityki parkingowej dla obszaru funkcjonalnego aglomeracji poznańskiej. 8 lipca 2014 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego miastu zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu projektu badania powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów. W zakresie, jakim stanowi zadanie powiatu wrzesińskiego, kościeńskiego, wągrowieckiego, poznańskiego wraz znajdującym się na jego obszarze miastami, gminami wiejskimi, czyli łącznie 16 podmiotów. W związku z rezygnacją powiatu wrzesińskiego z udziału w projekcie oraz możliwością przystąpienia do niego innych niż wyszczególnione w podjętej uchwale miast, gmin i powiatów, zasadne jest powierzenie czy upoważnienie prezydenta miasta Poznania do zawarcia porozumienia z potencjalnymi nowymi partnerami. Włączenie nowych partnerów do udziału w projekcie nie zmieni łącznych nakładów finansowych na projekt. Kwota 2 859 108 zł pozostaje niezmienna. Natomiast co do zasady zmniejszy wkład własny miasta Poznania w finansowaniu projektu. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie. Podobnie Komisja Budżetu i Finansów. Proszę Państwa, kto w imieniu tej komisji chciałby tę opinię uzupełnić, tej jednej albo drugiej komisji? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 1307/14 w punkcie 25? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 24 głosy za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Mówiłem, że tutaj się dzieją dziwne rzeczy i trzeba szybko tą sesję prowadzić, bo do końca może już nie być nawet mikrofonów. Co? No. Mikrofony jeszcze działają, tak. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 25a projektu uchwały PU 1328/14 w sprawie skargi Komitetu w obronie praw ludzi wierzących na działalność prezydenta miasta Poznania. To jest projekt uchwały przygotowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Pan przewodniczący Tomasz Lewandowski, rozumiem, przedstawi ten projekt.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Komisja rozpatrywała tą skargę na ostatnim piątkowym posiedzeniu Komisji. Ja postaram się Państwu przytoczyć literalne brzmienie tej skargi opisane w uzasadnieniu, bo no, mimo dłuższej dyskusji na Komisji i rozmowy ze skarżącymi, no, mam wrażenie, że nie do końca wszyscy członkowie Komisji, w tym ja, wiedzieliśmy, o co tak naprawdę skarżącym chodzi. Skarga komitetu wpłynęła na prezydenta miasta Poznania. Komitetu Obrony Praw Ludzi Wierzących wpłynęła 9 października 2014 roku. Przedmiotem skargi jest zarzut niewłaściwego wykonywania przez prezydenta zadań publicznych, naruszenia praworządności, w tym artykułu 53 ust. 1 i artykułu 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W toku postępowania prowadzonego w sprawie comiesięcznego umieszczania znaków religijnych i patriotycznych przy pomniku wdzięczności Poznańskich Krzyżach na placu Adama Mickiewicza. Przewodniczący skierował tą skargę 13 października do prezydenta, wystąpił do prezydenta o złożenie wyjaśnień. Takie wyjaśnienia wpłynęły do Biura Rady Miasta i na ostatnim piątkowym posiedzeniu 31 października, tak jak powiedziałem, komisja sprawę rozstrzygnęła. W czym rzecz, Szanowni Państwo? Otóż zdaniem skarżący wskazywali na to, że no, jeszcze kilka miesięcy temu organizowali uroczystości patriotyczne, religijne, comiesięczne w bezpośrednim sąsiedztwie Poznańskich Krzyży i umieszczali tam na terenie zielonym różnego rodzaju instalacje, czy to jakieś banery, czy jakieś flagi, czy jakieś bardziej stałe, powiedziałbym, elementy instalacji. I kiedyś załatwiali to w ten sposób, że gdy rozmawiali z Zarządem Zieloni Miejskiej czy Zarządem Dróg Miejskich, dostali, jak skarżący twierdzili, ustną telefoniczną zgodę na to, że mogą to robić, nikt się tego nie będzie specjalnie czepiał. Problem pojawił się w momencie, kiedy skarżący, organizatorzy tych spotkań no, nie umieszczali samych tych instalacji na czas trwania tych wszystkich uroczystości czy spotkań, ale też te instalacje pozostawały w miejscu, w którym te spotkania się odbywały. No i te instalacje zostały przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który zarządzał terenem, usunięte, złożone do magazynu. Organizatorzy zostali powiadomieni o tym, że na zajęcie pasa zieleni, na zajęcie pasa drogowego czy przy drodze no, należy uzyskać pisemną zgodę jednostki, która tym terenem zarządza, i zostali organizatorzy wezwani do odbioru właśnie tych zdeponowanych w magazynie instalacji. I właśnie to stało się przedmiotem skargi. Skarżący wskazali, że tego typu postępowanie jest sprzeczne z konstytucją, że to narusza prawo do wolności sumienia, wyznania, że tak formalne podejście prezydenta do tej sprawy no, stanowi naruszenie konstytucji. Członkowie komisji, w tym referujący, uznali, że jakby nie wnikając w to, jakiego rodzaju uroczystości są organizowane, no my od strony czysto formalnej to badamy. Jeżeli dany podmiot, organizator jakiegoś przedsięwzięcia, spotkania nie zgłasza właściwej jednostce, która zarządza terenem, chęci umieszczenia na tym terenie jakiejś instalacji, no to łamie przepisy prawa miejscowego czy przepisy jakieś takie porządkowe ustalane przez zarządzającego i w związku z tym tenże zarządzający no, może w tym zakresie zgłaszać pewne wątpliwości, może te instalacje usunąć. Oczywiście z szacunkiem dla tychże instalacji, jak jeżeli tam były flagi narodowe, jakieś znaki religijne, to absolutnie nie było przedmiotem skargi naruszenie czy zniszczenie tych przedmiotów. I kierując się tym przekonaniem, że to jest prawo zarządzającego zielenią miejską czy pasem drogowym, prezydentowi wolno było to zrobić, czy dyrektorom tych jednostek, komisja uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Jest to projekt przygotowany przez komisję, w związku z tym przedstawiam go Państwu do uchwalenia po w tym sensie z opinią Komisji Gospodarki Komunalnej. Czy ktoś chciałby zabrać w sprawie projektu w imieniu klubu? W imieniu własnym, pan radny Michał Grześ.
Znaczy tak, nie wszyscy członkowie komisji, tylko większość, która głosowała, się przychyliła. Natomiast no tam jest też sprawa taka, że rzeczywiście najpierw tym gospodarzyła inna jednostka miejska i ta jednostka miejska dała pewną swobodę tym ludziom i jak gdyby nie ingerowało w to, co się dzieje i oni się do pewnych rzeczy przyzwyczaili, że mogą robić. No pojawiła się nowa jednostka miejska, która to w jaki sposób uporządkowała i zabroniła pewnych rzeczy robić. Właściwie żąda teraz na wszystko zgody. Stąd ja myślę, że ta skarga wynikła. To znaczy, kiedy najpierw pozwala się na te wszystkie działania według skarżących patriotyczno-religijne, a potem się tego zabrania, no to czują się w ten sposób, że są w jaki sposób dyskryminowani. I tu był błąd ewidentny miasta i jednostek miejskich. Natomiast rzeczywiście, no tutaj ja na przykład akurat tą skargę w pewnym sensie uznaję za zasadną, także nie będę oczywiście głosował za to, że jest niezasadna, ale faktycznie mówię, tutaj był ten błąd miasta, który nie jest konsekwentny, czyli jednostki miejskie nie są konsekwentne w działaniach. Jedne są bardziej liberalne, drugie mniej. Poza tym no również nie podoba mi się w rozmowie z panem dyrektorem Lisieckim, jak gdyby to, że wbijanie coś w 10 centymetrów trawniczka po prostu niszczy ten trawnik. No, nie przesadzajmy, tak? No, jeżeli ktoś tam coś wbije, to nic się nie stanie. Także tutaj trochę myślę znowu z takiego liberalnego oddziaływania poszło na bardzo skrajne takie prawne działanie. Stąd takie moje wątpliwości, czy ta rzeczywiście skarga całkowicie jest bezzasadna.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, czyli uchwały numer 1328/14? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 5 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 25a porządku dzisiejszej sesji. Punkt 26. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, pan prezydent Tomasz Kajzer, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję. Przewodniczący, Wysoka Rado, informacja za okres od 14 października w stosunku do tego, co państwo zaczęli się na piśmie. Ja chciałbym tytułem uzupełnienia i zwrócenia uwagi na wydarzenia, które wydaje mi się szczególnie warte podkreślenia. Zwrócenie uwagi na informację związaną z jednym z ważniejszych wydarzeń w minionym okresie. Tour Salonem to największe wydarzenie branży turystycznej w Polsce co roku jesienią w Poznaniu. W tym roku dla Poznania miało szczególne znaczenie. Część z państwa już tą informację myślę uzyskała z innych źródeł. Poznań otrzymał kilka wyróżnień w ramach, nie chciałbym przeszkadzać państwa radnych w rozmowach, więc może na chwilę.
Czy można poprosić państwa radnych, żeby jeszcze odrobinę wytrzymać, a potem ruszymy?
Postaram się bardzo syntetycznie. Podczas Tour Salonu nastąpiło dla miasta Poznania ważne wydarzenia. Państwo wiecie, było rozstrzygnięcie konkursu National Geographic na 7 największych atrakcji, nazwano cudów turystycznych Polski. Wśród tych 7 największych atrakcji znalazła się Brama Poznania, która odebrała stosowny certyfikat, ale podczas tej samej gali także Polska Organizacja Turystyczna wręczała certyfikaty POT-u na największe atrakcje turystyczne Polski w roku 2014. I wśród 10 atrakcji wyróżniono także Bramę Poznania. Można powiedzieć, że tak ze strony internautów National Geographic, jak i ekspertów Polska Organizacja Turystyczna, Brama Poznania uzyskała uznanie. Był to, jak zwrócono uwagę, jedyny dublet, czyli jedyna atrakcja, która była i w tej kategorii nagrodzona. Cieszy to tym bardziej, że Brama dopiero działa od pół roku, więc po pół roku uznanie ze strony ekspertów, internautów szczególnie cieszy. A na tym nie koniec, pod koniec października Brama Poznania dostała kolejną nagrodę, w tym przypadku konkretnie mówiąc nie Brama, ale pracownia Ad Artis za najlepszą realizację elektroniczną 2013 roku poprzez realizację Bramy Poznania, a więc i to, co jest wewnątrz, i forma, w jakiej ta ekspozycja jest prezentowana, zostały w tym półroczu pierwszym już trzykrotnie nagrodzone. Mówiąc o Tursalonie, może warto zauważyć, to w Państwa informacji jest, że już tradycyjnie przez Tursalonu gościmy także miasta partnerskie. Brno, Gior, Kutaisi i Charków skorzystały z tej największej imprezy turystycznej w Polsce, aby przedstawić swoją ofertę na tych targach. Byli także jednocześnie gościu miasta Poznania. Budżet obywatelski, nie będę informował w wynikach Państwa, już na pewno je w szczegółach znacie. Zwrócę tylko uwagę, że w tym roku liczba osób, które głosowały, to 54 tysiące, z czego liczba ważnych kart do głosowania to 45 tysięcy głosów. W minionym tygodniu odbyło się dość ciekawe i ważne spotkanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w największych miastach Polski organizuje okrągłe stoły dotyczące wsparcia dla środowiska przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie, tak zwanych startupów. Takie spotkanie miało miejsce w Poznaniu w Starym Browarze w ubiegłym tygodniu. Ono o tyle różniło się wobec innych spotkań w innych miastach, że spotkanie miało służyć spotkaniu branży startupowej z administracją lokalną i wojewódzką dla określenia wzajemnych potrzeb i problemów. W przypadku Poznania takie spotkanie odbyło się już półtora roku temu, gdzie ustaliliśmy, jakie są największe potrzeby tego środowiska, określiliśmy działania i dzisiaj mogliśmy PAP informować już o efektach tych działań. W rezultacie zaproszono Poznań do Warszawy na początek grudnia, aby przedstawić na spotkaniu z ogólnopolskim doświadczenia w zakresie wsparcia tego środowiska poprzez administrację lokalną. Elementem tego współdziałania jest także rozpoczęta kampania zagraniczna miasta Poznania. Przypomnę, w Starym Browarze podczas Art and Fashion Festival uruchomiliśmy tę kampanię, inaugurując projekt Innovation Teleport, czyli kapsuła trójwymiarowa, która pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz osoby, która do niej wchodzi, ale przy okazji informacji o tym, co się dzieje w Poznaniu, co Poznań ma do zaoferowania. Wśród innych wydarzeń chciałbym zwrócić Państwa uwagę na 15-lecie Poznańskiego Funduszu Połączeń Kredytowych. Ten fundusz, pierwszy w Polsce fundusz, który był zorganizowany w sposób na zasadach komercyjnych, bez środków pomocowych. Pierwszym partnerem było miasto Poznań i PKO BP, obecnie jest także BGK. Poprzez 15 lat działalności udzielił łącznie ponad 3700 poręczeń o wartości ponad 380 milionów złotych. Można więc powiedzieć, że zainwestowane przez miasto Poznań 1 milion złotych jako wkład miasta w tej spółce był chyba jednym z najbardziej efektywnych i prorozwojowych inwestycji środków publicznych wspierających lokalną przedsiębiorczość. W ramach Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej zwracam Państwu uwagę, że jednym z ważnych działań miasta jest także inspirowanie, kojarzenie środowisk naukowych i przedsiębiorców. W tym okresie dwie wizyty naukowców, które miasto Poznań organizowało w Fabryce Armatur Swarzędz, naszym tegorocznym liderze przedsiębiorczości oraz w GlaxoSmithKline. Wydział Ochrony Środowiska kontynuuje projekt Ekodriving Bezpiecznego Poznania. W tym okresie ostatnich dwóch tygodni rozpoczęliśmy kolejną edycję tego projektu. W ramach tych działań 200 mieszkańców ma okazję odbyć bezpłatne szkolenia w zakresie ekodrivingu. Przy udziale mediów to jeden ze sposobów promowania działań ekologicznych wśród kierowców. Mówiąc jeszcze o innych projektach międzynarodowych, chciałem podkreślić projekt Dział Oświaty, rozpoczęcie 21 października. Kolejnego etapu projektu Małe Dzieci jako aktywne osoby odkrywające swój świat. To akurat współpraca miasta Poznania i miasta Berlin i przedszkoli z naszych obu miast. Projekt dotyczy poprawy jakości edukacji przedszkolnej, budowania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym przez wdrażanie aktywnych metod uczenia się. Po efektem tego projektu będzie i podręcznik dobrych praktyk, i seminarium w Poznaniu. Jest to finansowane ze środków Unii Europejskiej. Z konferencji międzynarodowych część Państwa brała udział w konferencji Cities of Change. Druga konferencja popisała w ubiegłym roku. Przypomnę, jest to projekt z udziałem 13 partnerów zagranicznych, którego miasto Poznań jest liderem, a służy wymianie doświadczeń, informacji w zakresie konsultacji społecznych, monitorowania jakości życia i monitoringu strategicznego. Kolejne spotkanie, ciekawe referaty i ciekawe informacje porównujące to, co my robimy z doświadczeń innych miast. Bardzo ważna informacja, agencja ratingowa Fitch Ratings dokonała odnowienia oceny ratingowej miasta Poznania. Przypomnę, uzyskaliśmy nadal podtrzymanie oceny na poziomie A-. To jest najwyższa możliwa do otrzymania w Polsce ocena, bo ona jest na poziomie państwa polskiego, z prognozą stabilną, co oznacza, że miasto Poznań jest miastem o wysokiej zdolności do finansowania inwestycji własnych, ma wysoką zdolność kredytową i, co istotne, zdaniem agencji ratingowej, ta sytuacja w mieście Poznania nie powinna ulec zmianie w najbliższym czasie. A więc wysoka ocena, ocena o dużej stabilności. To dobra informacja dla miasta, bo to także oznacza lepsze warunki w pozyskiwaniu oprocentowania naszych kredytów, ściągania pośrodki zewnętrzne, a więc takie oprocentowanie, jakie może uzyskać miasto mające bardzo dobrą kondycję finansową i wysoką zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Dostępne jest także już opracowanie Poznań 2013 pod stanie miasta. To jest wydane w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Myślę, że warto korzystać także w Państwa kontaktach zewnętrznych. To jest takie kompendium wiedzy o sytuacji miasta Poznania. Poza tradycyjnie podczas informacji informujemy o sytuacji PEKI od pewnego czasu, ale zanim poproszę pana doktora Bajuńskiego, chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną informację. Powołaliśmy zespół do spraw rewitalizacji rezerwatu Żurawiniec w Lesie Piątkowskim z udziałem szeregu partnerów, między innymi naukowców z Uniwersytetu Mickiewicza. Te działania pod patronatem prezydenta Kruszyńskiego mają na celu wsparcie ratowania rezerwatu utworzonego dla środowiska torfowiska przejściowego jako ewenementu w skali kraju z uwagi na jego położenie, więc administracyjnych miasta Poznania. I teraz prosiłbym pana doktora Bajuńskiego o krótką informację o PEKI, jeśli pozwoli, i na tym chciałbym zakończyć informację prezydenta.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, kolejna porcja informacji, jeśli chodzi o system PEKA. Stan na 3 listopada, czyli stan na wczoraj. Sprzedaż biletów okresowych. Widzimy na poszczególnych słupkach. Oczywiście to są, jak podobnie jak w prezentacji poprzedniej, odstępy tygodniowe. Widzimy, że zmienia się sukcesywnie struktura sprzedaży w odniesieniu do miejsca dokonywania zakupu biletów. Rośnie znacząco udział PSB. Zaraz to precyzyjniej pokażę na kolejnym slajdzie. Ten najwyższy słupek to oczywiście jest szczyt akademicki, na który się wcześniej już przygotowywaliśmy. I jeśli chodzi o kolejki, 1-2 dni i sytuacja została naszym zdaniem dobrze opanowana. Te same wartości, ale w ujęciu słupkowym, tak żeby można było wykreślić dynamikę. Jak widzimy, mamy największą dynamikę wzrostu w punktach sprzedaży biletów, choć również rośnie internet i rośnie POK, czyli sprzedaż w punktach obsługi klientów. Doładowanie te portmonetki. Liczba transakcji z tygodnia na tydzień rośnie liczba transakcji. Na ostatnich słupkach chciałem zwrócić Państwu uwagę, że dołożyliśmy jedną pozycję związaną z biletomatami. Jak wiemy, od ostatnich tygodni i dni mamy już pełną pulę planowanych biletomatów, 40 biletomatów dostosowanych do systemu PEKA pracuje. Doładowanie te portmonetki i dynamika z liniami trendu, widać tu ogromny, bardzo dynamiczny wzrost powodzenia, jeśli chodzi o punkty sprzedaży biletów. Liczba wniosków o wydanie kart Powoli ta liczba wniosków maleje, ale nadal ona jest duża. Tygodniowo widać, że to jest ponad 2000. Połowa, na co należy zwrócić uwagę, połowa to w kanale internetowym. To cieszy, bo to znacznie tańszy i wygodniejszy kanał w komunikacji z naszymi klientami, sprzyjający przede wszystkim pasażerom. Liczba składanych oświadczeń powoli nasyca się, wchodzimy w fazę nasycenia, choć trzeba przyznać, że co tydzień nadal te wnioski otrzymujemy, a więc w wartościach bezwzględnych ilość rośnie. Procent uszkodzonych kasowników utrzymuje się to na nieznacznym, na niewielkim poziomie. Biorąc pod uwagę 4000 kasowników, ta liczba rzeczywiście jest mała, choć tak jak powiedziałem wcześniej, naszą ambicją jest to, by ta liczba była jeszcze mniejsza i by ona się naprawdę zbliżała do zera. Punkty obsługi klienta. Chciałem przypomnieć, że zwiększyliśmy radykalnie tą liczbę punktów obsługi klientów. Średni czas oczekiwania w kolejce, bo to tak naprawdę liczy się dla każdego. Ten czas utrzymujemy poniżej 15 minut, choć jak widać na przełomie miesiąca ten czas wzrasta, ale to już jest taki urok transportu publicznego, że jesteśmy tak przyzwyczajeni od lat, że te operacje wykonujemy na końcu miesiąca lub na początku, stąd te kolejki. Nieznaczne wydłużenie czasu. Obsługa klienta. W pierwszym tygodniu listopada klienci będą mogli korzystać z doładowań biletów, doładowań w ogromnej liczbie punktów, czyli łącznie to jest 243 punkty. Mamy 12 punktów obsługi klienta, 191 punktów sprzedaży biletów. Niedawno mieliśmy 130, w tej chwili już jest 191. Myślę, że po przekroczeniu liczby 200, 220, 230 powinno dojść do absolutnego nasycenia. Mamy 40 nowych biletomatów, o których wspomniałem wcześniej. Kolejne biletomaty będą wymieniane zgodnie z planem do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Choć muszę się przyznać, że robimy wszystko, by 10 brakujących z tej puli 50, którą wymieniamy, żeby to mimo wszystko zrobić wcześniej jeszcze w tym roku i wszystko wskazuje na to, że nam się to uda. Wzrost liczby stanowisk w punktach obsługi klientów o 70%. Punkt na targach, mała zmiana. Liczbę stanowisk zredukowaliśmy do 3, z 6 do 3. Po prostu nie było potrzeby, nie było takiej liczby klientów. I do połowy miesiąca, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, ten punkt utrzymujemy. Spełnił swoją pożyteczną rolę. W 12 punktach, które były uruchamiane na uczelniach, z tego co pamiętam, obsłużyliśmy około 5000 klientów. Sprzedaż i obsługa klienta, działania obecne, czyli te biletomaty, o których powiedziałem i wyprzedzające już wcześniej. Wprowadzono kartę na okaziciela w punktach sprzedaży biletów, we wszystkich punktach sprzedaży biletów. Zainteresowanie portalem internetowym www.pekapoznań.pl. Ogromne zainteresowanie, 170 tysięcy na miesiąc, jeśli chodzi o unikalnych użytkowników. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba transakcji i systematycznie rośnie liczba pasażerów korzystających z te portmonetki. Kwota zużyta na przejazdy w transporcie te portmonetki rośnie około 400 tysięcy złotych miesięcznie. Klienci coraz chętniej wybierają doładowanie karty PK przez interes oraz punkcie sprzedaży biletów. Udział tych obu miejsc do ładowania wzrósł w minionych 4 miesiącach o 14%, ale trzeba tutaj dodać, że to, co jest istotne, w tych nowych biletomatach również można realizować doładowanie. Z naszych obserwacji, z analizy reklamacji, które otrzymujemy, wynikało, że zgodnie zresztą z przewidywaniami, że przy wdrażaniu tak dużego projektu i będziemy mieli jako pasażerowie no kłopot z rozumieniem wszystkich funkcji. Jest to proces uczenia się nas, a przede wszystkim pasażerów. Stąd nakręciliśmy filmy. Podaję tu Państwu adres www.pkpoznań.pl. Jest 7 filmów, które w sposób już obrazowy, bardziej czytelny pokazują, jak tą kartę używać, jeśli chodzi o naukaziciela, te portmonetka, ulgi, bilety specjalne i tak dalej. Polecam lekturę i będę wdzięczny za rozpowszechnianie linku do tych stron, żeby jak największa liczba klientów mogła z tego skorzystać. To wszystko, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do głosu zapisał się pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Nie, ja tylko właśnie dzisiaj się dowiedziałem, myślę, że Państwo już to wiecie, że okazuje się, że pasażerowie na karcie PK nie mają równych praw. Znaczy okazało się, że jeżeli mam jedną kartę PK na okaziciela i jadę z dzieckiem albo z dwójką dzieci i kupuję bilet sobie i na tej samej karcie kupuję bilet dla dzieci, to ja się mogę przesiąść i mam liczone przystanki dalej, natomiast dzieci już się przesiąść nie mogą i mają liczone przystanki od początku. I ja rozumiem, tylko ja nie wiem, czy myśmy taką taryfę uchwalali, ale nawet to znaczy okazuje się, że jeśli przyjeżdżają turyści do Poznania, to oni muszą kupić 4 peki na okaziciela, żeby mogli podróżować według taryf, które były możliwe z przesiadką, bo jak kupią jedną, to tylko jeden może się przesiadać, a ci trzej pozostali będą oczywiście liczeni w każdym pojeździe od początku. I no, generalnie mógłbym to zrozumieć, tylko niestety na stronie internetowej, kiedy jest mowa o przesiadkach, nie jest wyraźnie napisane, że dotyczy to tylko jednej osoby na karcie PK, a nie wszystkich, którzy ten bilet wykupili. I ja powiem szczerze, cały czas czułem się oszukany, bo jechałem z żoną i kurczę, po przesiadce no, skasowało nam więcej niż przewidywałem. Teraz już wiem, że trzeba żonie kupić też kartę na okaziciela i jeszcze dzieciom i każdy musi mieć swoją. I to jest zrozumiałe, jeśli są osoby dorosłe, ale teraz proszę sobie wyobrazić matkę, która podróżuje na przykład z trójką dzieci, tak? I teraz co, ma za każdym razem wkładać pekę swoją, dzieci i kupować te bilety na okaziciela, żeby mogła skorzystać z przesiadki, bo inaczej nie skorzysta. Nie wiem, ale przede wszystkim proponuję, jeśli tak jest, to napisać, że tak jest. A po drugie, myślę, że trzeba się nad tym zastanowić, bo tu mamy w tym momencie do czynienia z dwoma taryfami. Jeśli ja jestem na doklejkę, to nie korzystam z ulgi przy przesiadkach. Więc myślę, że tutaj jest to niedopracowane, a póki to jest niedopracowane, to proszę wszystkim to napisać, a nie żeby potem się dziwili, dlaczego tyle płacą. Także to są moje uwagi z korzystania w tej chwili z karty na okaziciela. Natomiast rzeczywiście no, wiele osób przestało jeździć komunikacją miejską, ponieważ uważają, że w ogóle PK jest zbyt skomplikowana do tego, by jeździć tramwajami. No ale mam nadzieję, że kiedyś się przekonają. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan radny Grześ oczywiście jak zwykle się czepia, bo pasażerowie, którzy przyjeżdżają do Poznania, powinni się cieszyć, że w ogóle mogą wsiąść kilka osób do pojazdu, jeżeli na jedną pekę mogą jechać, a nie jeszcze by oczekiwali, że mogą skasować na jednej pece bilety i się swobodnie przesiadać. Niech się cieszą, że w ogóle mogą jechać transportem miejskim, bo i to nie jest takie proste. jeżeli się weźmie pod uwagę, jak PK w tej chwili funkcjonuje. Natomiast mówiąc zupełnie serio, ten problem jest poważny. No, ZTM okrada pasażerów na grube pieniądze w ten sposób. Ja jechałem teraz akurat też z rodziną we Wszystkich Świętych na cmentarz z dwoma przesiadkami i ledwo starczyło mi kwoty, którą miałem na karcie PK, a miałem 20 zł, więc nie tak mało, żeby przejechać w tą i z powrotem. Ja nie mam jeszcze w tej chwili licznej rodziny, za dziecko nie musiałem płacić, więc płaciłem tylko za dwie osoby, ale w sytuacji dwóch przesiadek, jeśli za każdym razem rozpoczyna się nowe liczenie za towarzyszącego pasażera, no to to się robią poważne pieniądze. Więc mam pytanie, jak ten problem ma zostać rozwiązany. No, jakieś słyszałem enigmatyczne tłumaczenie, że to ma zapobiec nadużyciom. No, jakoś nie widzę tych mafii pasażerskich, które grupują się w grupy zorganizowanych pasażerów, organizując sobie przesiadki na węzłach przesiadkowych w taki sposób, żeby wyłudzić pieniądze od ZTM-u. Mówiąc szczerze, no ja doceniam poznaniaków i ich pomysłowość, ale myślę, że to chyba by było jednak zbyt skomplikowane. Natomiast drugie pytanie dotyczy kwestii tzw. wolontariuszy PK. Z pewnym zaskoczeniem dotarłem do informacji, chciałem je zweryfikować, czy te słynne drużyny PK, które składały się rzekomo z wolontariuszy, to czy to byli wolontariusze w ścisłym rozumieniu słowa wolontariusz, czy też wolontariusze płatni? Bo dotarłem do takich informacji, że to były osoby wynagradzane za swoją pracę. Być może część była niewynagradzanych, część wynagradzanych. Gdyby można było to wyjaśnić, bo wydaje mi się nieporozumieniem mówieniem o kimś, że pracuje jako wolontariusz, jeżeli była to osoba opłacana, to nic zdrożnego w tym, żeby płacić komuś za jego pracę, ale wtedy nie powinno się go nazywać wolontariuszem. A tak były te osoby młode, pracujące, przedstawiane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski teraz zabierze głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Jedną kwestię tutaj, o której też chciałem powiedzieć, mówili o niej koledzy przed chwilą, także to jest sprawa, która faktycznie wymaga odpowiednich zmian w systemie tutaj tym elektronicznym PK. Druga kwestia, chciałem zapytać, w ciągu dnia w siedzibie głównej ZTM-u, czy zawsze dwa okienka, które są tam w biurze obsługi klienta, są czynne, czy też tak powiedzmy, że to jest jakaś tam, nie wiem, ruchoma liczba, że raz jest to jedno okienko, czasem tylko dwa. Miałem sygnał wczoraj od jednego z klientów, który właśnie stał w kolejce i przez długi czas było czynne tylko jedno okienko. I trzecia sprawa, czasami dochodzą też takie informacje, że są też takie próby nadużyć polegające na tym, że niektórzy po prostu wchodzą do pojazdu, przykładają kartę, później za chwilkę ją odklikają, że tak powiem, nazwijmy to w ten sposób, nie ponosząc w tym momencie żadnych kosztów za przejazd. Czy w tej chwili w ogóle są jakieś prowadzone kontrole przez kontrolerów ZTM-u, czy też firmy zewnętrzne? Wiemy, że przez jakiś czas w związku z tym zamieszaniem, jakie było związane ze wdrażaniem karty PK, kontrole, co zrozumiałe, były szczodrobliwe, bo sami doskonale wiemy, jak wyglądała kwestia wdrażania systemu PK. Byli ludzie, którzy wpłacali pieniądze na konto i nie były one sczytane. Tam byłem jednym z takich przypadków osób, ale minęło już parę miesięcy i pytanie jest takie, a jest wielu uczciwych pasażerów, na szczęście jest ich pewnie większość i są ludzie, którzy próbują gdzieś tam omijać pewne rzeczy, tak się przynajmniej mówi. I pytanie jest takie, czy tutaj Zarząd Transportu Miejskiego, że tak powiem, już podejmuje jakieś działania, aby jednak tutaj chronić interes zarówno dobrych, sumiennych pasażerów, ale też i chronić interes kasy miejskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Beata Urbańska. Powinno działać, tak? Nie działa?
Mam też taką wątpliwość, a codziennie korzystam z komunikacji miejskiej i wtedy, kiedy ta karta PK nie zadziała, przynajmniej co jakiś czas to się zdarza, podchodzę do pierwszego, drugiego, trzeciego kasownika, nie działa. I tak się zastanawiam, bo już nie idę do czwartego czy do piątego, co jeżeli będzie wtedy kontrola, czy ja będę gdzieś tam ciągnięta do odpowiedzialności? to pytanie po prostu też czasami zadają mieszkańcy. Do ilu kasowników trzeba podejść, żeby, czy tak długo, aż się skutecznie człowiek skasuje ten bilet, no, czy po tam czwartym, piątym podejściu już można sobie to odpuścić, bo pewnie nie wszystkie kasowniki znaczy, że działają. A szczególnie jak są przepełnione tramwaje, to trudno przebijać się przez cały tramwaj.
Dziękuję. To były wszystkie głosy. Czy pan prezydent albo pan dyrektor? Tak, pan dyrektor Bajoński, bardzo proszę.
Jeśli chodzi o przesiadkę, proszę państwa, uściślimy ten zapis, bo rzeczywiście mogą być różne interpretacje. W regulaminie przewozów mówimy o w liczbie pojedynczej, o pasażerze, ale oczywiście interpretacje mogą być inne, różne, stąd przyjmuję te wszystkie głosy i doprowadzimy do uściślenia tego zapisu, żeby z tą przesiadką nie było wątpliwości. Z czego to wynika ta przesiadka? Ona jest ograniczona dla tego pasażera głównego, dlatego że mamy ograniczenia techniczne. Liczniki zakładane są na karcie, nie może być ich zbyt wiele, bo ilość informacji, która musi być wymieniona między kartą a czytnikiem, wydłuża czas obsługi. I w związku z tym, tak jak inżynierowie, konstruktorzy to stworzyli, na dzisiaj nie może być więcej niż jeden i stąd ta przesiadka jest adresowana do tego pasażera, właściciela tej karty. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące drużyny PK, chcę wyjaśnić, że nigdy nie twierdziliśmy, że to był wolontariat. To byli zatrudnieni pracownicy, młodzież i nie tylko młodzież, którzy pracowali na rzecz naszą, na rzecz pasażerów. Okienka na Matejki. Wszystkie okienka powinny być obsadzone. Jeśli tak nie było, to bardzo proszę, dokładną datę sprawdzimy. Generalnie co do zasady, wszystkie stanowiska na Matejki obsługowe powinny być obsadzone. Kontrole, czy prowadzimy kontrolę? Tak, prowadzimy. W mniejszym stopniu jak przed 1 lipca prowadzimy. Ona jest na poziomie liczby skontrolowanych kursów. Nie mam w tej chwili tutaj danych, ale na poziomie 30-50% tego, co było wcześniej. Kontrolerzy mają zadanie w dalszym ciągu pomagać klientom, szczególnie pomagać przy obsłudze tych czytników, bo tu jest jakby największy obszar do naszego działania, żeby pomóc ludziom nauczyć użytkowania tych wszystkich czytników. Właśnie, kiedy nacisnąć ten N+, jak stan karty, jak przeprowadzić transfer i tak dalej. I kontrolerzy to zadanie realizują. I w drugiej części oczywiście realizują to zadanie dotyczące samej kontroli. W mniejszym stopniu, ale opłaty są nakładane. Jeśli kasowniki nie działają, no oczywiście wszystkie wątpliwości muszą i będą rozpatrywane na korzyść klienta. Tutaj nie ma dwóch zdań. Jeśli jest uszkodzenie po naszej stronie, wtedy no, klient nie będzie na pewno za to odpowiadał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Szymon Szynkowski, Welsenk.
Jeżeli jest tak, że karta PK reklamowana nam jako system o nieograniczonych prawie wręcz możliwościach, który przypomnę kosztował 45 milionów złotych, jego wdrożenie kosztowało i okazuje się, że jego nieograniczone możliwości nie obejmują możliwości tego, żeby z przesiadkami podróżowała grupa dwóch czy trzech pasażerów, no to jest to sytuacja kompromitująca. No to ten system to jest przestarzały o kilka lat. No, ja nie rozumiem, jak w ogóle można przyjąć taką specyfikację techniczną takiego systemu. W sytuacji, w której dzisiaj mamy do czynienia z systemami opierającymi się na biletach z QR-kodami, na różnego rodzaju formach, o których w ogóle można pomarzyć w kontekście PEKI, to my mając bilet elektroniczny nie mamy tak podstawowej funkcji nieprzewidzianej, jak to, że może na jednej karcie podróżować więcej niż jeden pasażer. Jeżeli ta informacja jest rzeczywiście prawdziwa, to prosiłbym o jej potwierdzenie na piśmie, bo ona jest niesłychanie interesująca w kontekście podejmowania decyzji o wdrożeniu takiego, a nie innego systemu i wyciągnięcia odpowiedzialności od osoby, która zezwoliła na taką specyfikację tego systemu. Bo to jest moim zdaniem wprost niegospodarność, jeżeli pozwala się na to, żeby system nie obsługiwał tak podstawowej funkcji. To jest moja pierwsza refleksja dotycząca tej sprawy. Refleksja druga. Nie wiem, co Państwo mówiliście na konferencjach prasowych. Chętnie dotrę do komunikatów prasowych. Pewnie nie będzie z tym większego problemu, ale pozwolę sobie zrelacjonować kilka relacji medialnych dotyczących tak zwanej drużyny PK. TVP Poznań, 29 lipca, wolontariusze do tramwajów. Gazeta Wyborcza, ta sama data. Spotkasz ich w tramwajach i przystankach. Prawie wszyscy członkowie grupy są doświadczonymi wolontariuszami. Drużyna PK z nowymi zadaniami. Członkowie specjalnej drużyny wolontariuszy pomagającej poznaniakom zrozumieć system PK. To portal Codzienny Poznań. Głos Wielkopolski. Drużyna PK w autobusach i tramwajach. Już momencik. Drużyna składa się z 20 osób, no tu jest informacja być może bardziej precyzyjna, które wcześniej były wolontariuszami, czyli wcześniej były, czyli teraz już nie są. Jeszcze raz podkreślam, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wynagradzać osoby za ich pracę. Zresztą w momencie, w którym usłyszałem, że są osoby, które za darmo chcą się ideowo włączyć w projekt PEKI, to...
Proszę jeszcze włączyć mikrofon panu radnemu, żeby mógł kontynuować.
Dziękuję. Dwa zdania. Natomiast, więc to sprawa się wyjaśnia, natomiast no, warto o tym otwarcie mówić, że to jest po prostu, to są pracownicy, a nie jakieś tam hasło pod tytułem wolontariusze. I przy tej okazji bardzo bym prosił o informację, ile cała akcja pod tytułem drużyna PK nas kosztowała, ile było osób w to zaangażowanych i ile w sumie ta akcja kosztowała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko krótko, to znaczy ja oczywiście żonie kupię tą PK na okaziciela i tu nie ma problemu. Natomiast rzeczywiście nie wyobrażam sobie matki podróżującej z trójką dzieci, która najpierw wchodzi, no chcąc zaoszczędzić, bo wiadomo, że się nie przelewa, najpierw kupuje na każdą kartę po bilecie, potem z tymi dziećmi wychodzi z tego tramwaju i musi po kolei kliknąć każdą z czterech kart, żeby móc wysiąść. No, rzeczywiście się zaczynam zgadzać z panem, zresztą ja już to wcześniej mówiłem, także pan doktor Bejm właściwie poparł to, co ja mówiłem wcześniej, że ten system jest przestarzały o 8 lat. No. I to wczoraj padło w telewizji WTK bodajże i niestety ten system jest po prostu przestarzały. To nie jest system nowoczesny, nowoczesnego miasta. I taka na końcu moja uwaga. Natomiast powiem szczerze, że przynajmniej na razie oczekuję wyraźnego zapisu, że drugi, trzeci pasażer czy czwarty na karcie nie może się przesiadać. No przynajmniej chociaż zróbmy to w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Czy do tych głosów jeszcze pan prezydent się ustosunkuje? Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym zamykam punkt 26. Przystępujemy do 27. Interpelacje i zapytania. Od poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje i zapytania pana radnego Mariusza Wiśniewskiego w sprawie ponowienia wniosku dotyczącego ujęcia w projekcie budżetu miasta na 2015 rok środków na budowę naziemnych przejść dla pieszych, sygnalizacją świetlną przy przystankach tramwajowych Rzekrze 1 i Rzekrze 2 oraz pana radnego Szymona Szynkowskiego w Elsenk, zapytanie w sprawie remontu kamienicy przy ulicy Grobla 25A. Czy ktoś z panów te chce wygłosić? Nie. W związku z tym zapytania. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać Dzisiaj jeszcze zapytanie. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja rano zostawiłem panu prezydentowi pytania. Mam nadzieję, że dostanę odpowiedzi, bo chodziło w miarę szybkie. Natomiast jeszcze w międzyczasie doszło do mnie pytanie ze stowarzyszeń działających na Moraskiej Multowie dotyczące dokumentacji przetargu na tak zwaną sławetną kompostownię w tym rejonie. Okazało się, że zupełnie inne są warunki przetargu na zupełnie inną kompostownię niż to, co nam mówiono podczas głosowania na obradach Rady Miasta Poznania i co spowodowało zatwierdzenie budowy tej kompostowni. Stąd moje pytanie, dlaczego nastąpiły aż tak wyraźne zmiany technologiczne w stosunku do tego, co pierwotnie planowano i nawet w porównaniu z decyzją środowiskową dla tego przedsięwzięcia. Także rozumiem, że może być to trudne dzisiaj do odpowiedzenia, ale przynajmniej stowarzyszenia te złożyły pisma, więc chciałbym, żeby im odpowiedziano, a nie wiem, czy mi państwo zdążycie odpowiedzieć, ale takie pytanie dzisiaj chciałem przedstawić.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jedno zapytanie, myślę, że skierowane do Zarządu Dróg Miejskich. Sygnały od mieszkańców Klina Dębieckiego, ulica 28 czerwca, skrzyżowania z Dolną Wildą. Fragment jezdni od parkingu sklepu Lidl do sygnalizatora świetlnego. Tam był wykonywany kolektor, akwanet wykonywał kolektor i została zerwana nawierzchnia jezdni. W tej chwili nowa nawierzchnia nie została położona, szczególnie przy dojeździe do sygnalizatora są ogromne dziury. Mieszkaniec, który zgłaszał mi ten problem, uszkodził nawet samochód. I pytanie, kiedy zostanie ta nawierzchnia zasadnicza położona? Jeżeli jeszcze w tej chwili jest to niemożliwe, to bardzo proszę chociaż o załatanie tych dziur, bo na tym odcinku jest to bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że w ostatnich dniach otworzyła się tam galeria Dębiec i ruch samochodowy w tym miejscu jest wzmożony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję uprzejmie. Chciałem zgłosić dwa zapytania. Na obydwa poproszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze zapytanie stanowi nawiązanie do interpelacji, którą złożyłem w sierpniu tego roku, a odpowiedź od pana prezydenta Grobelnego otrzymałem 23 października. Chodzi o sytuację w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych. Z tych wyjaśnień, które pan prezydent mi udzielił, no, wiem, jakie są wyniki kontroli, natomiast jedno z moich konkretnych pytań, które postawiłem w interpelacji sierpniowej, dotyczyło działań, które pan prezydent ma zamiar podjąć. No, w pewien taki ogólny sposób jest tu sformułowane, iż ma być bieżąco monitorowana dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradni. Chciałbym wiedzieć więcej, co pan prezydent w tej sprawie ma zamiar zrobić. To, że sytuacja w placówce jest napięta, budzi wiele emocji, to też mieliśmy okazję się wszyscy przekonać tutaj na tej sali, a także przed siedzibą Rady Miasta na Placu Kolegiackim. Dlatego proszę o bardziej konkretne informacje w tej sprawie. To jest koniec pierwszego zapytania. Moje drugie zapytanie dotyczy również sprawy, którą ponawiam co jakiś czas. Chodzi o sprawę zagospodarowania nieruchomości położonej przy ulicy Krzywoustego w Poznaniu, obręb Kobyle Pole, arkusz 29, działka 1/8. Dziękuję uprzejmie panu prezydentowi za odpowiedź na moje ostatnie zapytanie. Tam wówczas z tych informacji, które otrzymałem, także z kopii decyzji, wynikało, iż inwestor ze względu na niedopełnienie wymogów, nieuzupełnienie w terminie o wymagane prawem dokumenty. Z tego względu inwestor otrzymał decyzję, postępowanie w każdym razie nie zakończyło się wydaniem decyzji, o którą zabiegał. Natomiast z tego, co mi jest wiadomym, ta sprawa ma swój dalszy ciąg. Jest nowy wniosek ze strony inwestora i chciałbym zapytać, jaka jest istota tego wniosku, zwłaszcza co się kryje za pojęciem zaplecza, pełnoobsługowego zaplecza, które ma towarzyszyć budowanemu salonowi, a także o ile tutaj tok działania Urzędu Wydziału Urbanistyki i Architektury jest dla mnie jasny, zrozumiały, natomiast nie wiem, dlaczego cały czas nie ma ze strony wnioskodawcy i nie widzę tu związku współdziałania z Wydziałem Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o opinię środowiskową, która na pewno jest niezbędna. Także proszę o informację o aktualnym stanie tej sprawy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Ja tylko w formule zapytań, żeby nie było wątpliwości, że oczekuję na to odpowiedzi pisemnej, chciałem zapytać po pierwsze o potwierdzenie informacji o tym, że nie istnieje techniczna możliwość systemu, aby uwzględniać na jednej karcie PK grupę pasażerów podróżującą z przesiadkami, a jeżeli tak, to prosiłbym o informację, na jakim etapie zaakceptowano taki kształt systemu bez tej technicznej możliwości i kto go zaakceptował, a także prosiłbym o pisemną odpowiedź na zapytanie dotyczące kwestii liczby wolontariuszy oraz tak zwanych wolontariuszy, jak się dowiedzieliśmy, drużyny PK i ich wynagrodzeń. Ile nas ta akcja kosztowała? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Poproszę pięć zapytań, wszystkie odpowiedzi na piśmie. Pierwsze zapytanie dotyczy stanu prac nad planem miejscowym dla osiedla Piastowskiego. Tutaj jedną informację już uzyskałem jakiś czas temu, natomiast chciałbym się zapytać, czy też w ramach tych prac, oprócz zabezpieczenia terenów pod zieleń, pod rekreację, w tym sercu osiedla również przewidywane są zachowanie też funkcji parkingowych i też potencjalny ich rozwój. To jedno zapytanie. Drugie dotyczy wyników. Chciałbym zapytać, jakie są efekty polecenia, które wydał prezydent miasta w zakresie opracowania analizy tutaj finansowej, kosztów związanych z utworzeniem Muzeum Poznańskiej Komunikacji i Techniki w Zajezdni na Madalińskiego. Jakie są efekty tych prac, również nie tylko pod kątem finansowym, ale także jakichś założeń być może już merytorycznych. Pytanie numer 3. Jaki też jest efekt prac związanych z utworzeniem, też ze stworzeniem koncepcji, strategii czy też programu wykorzystywania potencjału poznańskich fortów, o czym też była mowa niejednokrotnie na komisji rewitalizacji. Czy doszło do spotkania z miłośnikami fortyfikacji, z podmiotami zewnętrznymi, prywatnymi, które mogłyby również być zainteresowane we współtworzeniu tego typu spójnej wizji tego, jak te poznańskie forty, nie tylko te miejskie, ale również te prywatne, mogłyby względem siebie również funkcjonować. Następne pytanie dotyczy czwarte dojścia do pętli tramwajowej 100 mil na Starołęce. Kiedyś ten temat już był przeze mnie sygnalizowany. Sprawa nie została w 100%, że tak powiem, załatwiona. Mianowicie brakuje tego dojścia od strony ulicy Romana Maja w kierunku przystanku, w kierunku pętli. Mieszkańcy, teraz znowu jest okres taki jesienny, zimowy, za chwilkę również mają trudność, kiedy właśnie dochodzi właśnie do jakichś upadów deszczu czy też roztopień śniegu, więc brakuje tego dojścia, takiego chodnika z prawdziwego zdarzenia. Wydaje mi się, że to jest sprawa nie tylko dla, nie wiem, Zarządu Dróg Miejskich, ale również czy tam ZTM-u, ale generalnie też takie spojrzenie szersze, jeśli chodzi o dostęp klientów naszej komunikacji do jej usług, tak żeby tą dostępność zwiększać. I ostatnie pytanie dotyczy ulicy Mielczańskiej, wiadomej sprawy. W piątek tak się akurat złożyło, że był program telewizyjny na ten temat, ale myślę, że ciekawsze były rozmowy już później z mieszkańcami, już poza kamerą, w których też uczestniczyli przedstawiciele też administracji miejskiej. I tam się pojawiło kilka wątków, które moim zdaniem jest bardzo ważne i chciałbym, żebyśmy też, tutaj chciałbym zapytać prezydenta, czy w związku z tym, że z jednej strony miasto Poznań zostało pozwane przez wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Mielczańskiej, a w sprawie jeszcze tutaj jakby kwestii samego planu Łacina, część A, a z drugiej strony my jako Rada Miasta wywołaliśmy z kolei pracę nad planem miejscowym w rejonie ulicy Mielczańskiej po to, żeby można było zmienić przebieg tej drogi. I pojawiła się taka informacja również przedstawiona w programie telewizyjnym, że miasto zamierza, czy też ewentualnie dopuszcza możliwość zawieszenia prac nad tym naszym planem, co moim zdaniem nie byłoby dobrą rzeczą, ale z drugiej strony jestem częściowo w stanie zrozumieć część tej argumentacji prawnej, która by legła u podstaw, ponieważ jest pewna kolizja pomiędzy tym, co robią urzędnicy, broniąc interesów miasta przed sądem, a z drugiej strony pracując nad planem miejscowym, który niejako jest w pewnej sprzeczności co do tego, co jest dzisiaj zapisane w planie. Czy jednak przed podjęciem takiej decyzji przewidywane byłoby jednak spotkanie z prawnikami również strony, która wystąpiła przeciwko miastu, dlatego że mieszkańcy, mając świadomość, że takie ryzyko istnieje zawieszenia planu, byliby gotowi z tego, co mówili na tym spotkaniu, z tego pozwu zrezygnować, albo przynajmniej go zawiesić. W każdym razie to jest kwestia do dyskusji. Druga sprawa, która się też mi podczas dyskusji pojawiła, jakoby APSYS miał zamiar też zgłosić swój własny wniosek do planu miejscowego dla części Łacina. Nie znam treści ani zamiarów, ale taka informacja się pojawiła i w tym kontekście należałoby również rozpatrywać całą sprawę jako też element negocjacji, o których tutaj jest mowa. Także też pytanie o to, jakie są tutaj zamiary miasta w tym zakresie dla rozwiązania pozytywnego.
Jeszcze proszę włączyć na chwilę mikrofon panu radnemu.
Mając świadomość, że tutaj też oczywiście sam inwestor musi też złożyć jednoznaczne deklaracje, które też będą uwzględniały interes miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja obiecałam jednej pani, która do mnie przyszła, matki siódemki dzieci, że jakby zagaję temat, o który ona mnie prosiła, ale powiem tak, chodzi generalnie o temat dotyczący pomocy finansowej dla rodzin najmniej uposażonych, najbiedniejszych, które otrzymują tak zwane 100 zł na dzieci szkolne. Ale tutaj już z panią kierownik trochę porozmawiałam, ponieważ tych pytań by było około 8, mniej więcej już wiem, o co chodzi i tak sobie przyrzekłyśmy, że w następnej kadencji ktoś się tym zajmie, ja jestem w stanie udzielić wszelkich tutaj tych wniosków, które matki mi tu przysłały, bo po prostu no dzisiaj już jest ostatni dzień, to nie będziemy już tego jakby roztrząsać. Zrobimy to w nowej kadencji. Nowi radni, którzy będą, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania. One dotyczą jednego tematu, mianowicie użytkowanie wieczystego w mieście Poznań. Pierwsze pytanie dotyczy nieruchomości przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą, w którym to opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 3%. I chciałam się dowiedzieć, jaką polityką kieruje się prezydent miasta Poznania, żądając od użytkownika wieczystego opłaty rocznej w wysokości 27 tysięcy, wyceniając nieruchomość na prawie 1 000 000 zł, a kiedy właśnie użytkownik wieczysty mówi, że nie stać go na wnoszenie tak wysokich opłat, oferować mu odkupienie prawa użytkowania wieczystego za 133 tysiące złotych. Chciałam po prostu poznać, jak to jest, że okazuje się, że nieruchomość warta prawie 1 000 000 zł i od której taką to miasto Poznań życzy sobie procentowo opłatę za użytkowanie wieczyste, okazuje się być dla miasta warta tylko 133 tysiące złotych. Z czego to wynika, że po 5 latach pobierania opłat, których sobie miasto życzy, i tak stanie się właścicielem przy takiej propozycji dawanej teraz użytkownikowi wieczystemu gruntu. Chciałabym usłyszeć, czym kieruje się miasto Poznań, stosując tak wysokie stawki, czy po prostu chce w sposób, moim zdaniem, bandycki stać się w ciągu 5 lat z powrotem właścicielem tego gruntu, bo tutaj innego określenia dla takiego działania nie widzę. Moje drugie pytanie dotyczy także nieruchomości, które jest w użytkowaniu wieczystym. Właścicielem gruntu rolnego jest miasto Poznań i ostatnia decyzja wypowiadająca dotychczasową stawkę za użytkowanie wieczyste. Nowa opłata za grunt, podkreślam, rolny, od rolnika wynosi 5 tysięcy złotych rocznie. Chciałabym dodać, że średni dochód podawany przez Główny Urząd Statystyczny w obwieszczeniu w sprawie wysokości przeciętnego dochodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego wynosił w 2013 roku 2869 zł. Gdyby pan prezydent miasta wytłumaczył może rolnikom, którzy jednak mieszkają w Poznaniu i uprawiają jeszcze rolę w Poznaniu, w jaki sposób mają dojść do takich dochodów, żeby być w stanie zapłacić prawie dwa razy tyle użytkowania wieczystego, niż wynosi przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z jednego hektara przeliczeniowego, o którym się możemy dowiedzieć w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może prościej, żeby, no nie wiem, być może urzędnicy w Urzędzie Miasta Poznania, być może dla nich tam sprawy rolników nie są specjalnie blisko, to może ile ton ziemniaków oni mają tam zebrać albo pszenicy z jednego hektara, żeby być w stanie takie małe zadanie domowe, żeby być w stanie zapłacić za użytkowanie wieczyste za jeden hektar roli 5 000 zł. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Ja mam pytanie uzupełniające do interpelacji, którą złożyłam na ostatniej sesji w sprawie możliwości wprowadzenia rocznego biletu seniora dla osób między 65 a 70 rokiem życia. W odpowiedzi dyrektor Bajoński napisał, że wprowadzenie takiego biletu to byłaby strata dla miasta 7,5 miliona w ciągu roku. I chciałabym prosić pana dyrektora, żeby podał wzór, według którego to wyliczył. Bo skoro podał dokładną kwotę, to myślę, że to w jakiś sposób wyliczył. Nie było to na oko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać na dzisiejszej sesji. W związku z tym zamykam punkt 27. I przystępujemy do realizacji 28. Odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie. Te, które miały być pisemnie, to rozumiem, tak, oczywiście, że będą pisemnie.
Oczywiście.
Te, które były rano zadane, to też, jeśli była potrzeba, żeby były odpowiedzi dzisiaj, to też poproszę.
Dziękuję. Ja myślę, że ostatnie pytanie pani radnej Dominiki Król. Pan Pojoński raczej chyba na piśmie przedstawi formę ilości kalkulacji. Ja tylko bym nie używał słowa strata, bo ona sugeruje, że stratą jest ulga, to jest koszt, prawda? A to rada i ocenia, czy ten koszt chcemy ponieść, czy nie. Natomiast trzeba wiedzieć, jakie koszty są związane i rozumiem, że nie ma przeszkód, żeby sposób obliczenia tego kosztu przedstawić. Nie za bardzo rozumiem pytanie pani radnej Mility, bo wiem, że pani doskonale zna sytuację i dla mnie pytanie, czym kieruje się miasto Poznań i sugerowanie, że sprawy rolników są, nie są bliskie pracownikom administracji samorządowej. Nie za bardzo rozumiem, skąd taka uwaga, oczywiście nieprawdziwa, nieuzasadniona. Mamy w urzędzie Wydział i Rolnictwa i z rolnikami ja osobiście mam dość częste kontakty. Natomiast odnośnie pani pytania, to powiem tak. Wiemy doskonale na tej sali, że użytkowanie wieczyste, odpłatność z tego tytułu jest określona przez stawkę procentową oraz wycenę wartości nieruchomości. I wiemy doskonale, że to nie urzędnicy określają wartość nieruchomości, ale biegli, którzy mają uprawnienia. Co więcej, gdyby ze strony urzędu, czy prezydenta, czy dyrektora, czy referenta była próba innej wyceny niż biegłego, to państwo słusznie byście postawili zarzut, a jeśli nie państwo, to stosowne organy, że dokonujemy działalności bezprawnej, bo urzędnik nie jest od zastępowania biegłego, który ma stosowne uprawnienia i prawo do wyceny. I ja zgadzając się z tym, że czasami te wyceny skutkują takimi opłatami, zwracam pani uwagę, że akurat na te wyceny urząd nie ma wpływu bezpośredniego. Mieliśmy ostatnio w Urzędzie Miasta bardzo ciekawe i długie spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców, gdzie mówiliśmy właśnie ten problem, wskazując, że on ma dwa końce, bo czasami to właśnie miasto Poznań wykupuje, płaci odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi i tam też czasami według nas wycena jest rażąco wysoka, co skutkuje odpłatnością dla miasta, to miasto płaci i też na to ma wpływ ograniczony, to znaczy nie możemy zmieniać wysokości wyceny. Najwyżej możemy udać się do środowiska osób, które są zupełnie w korporacji zawodowej osób wyceniających i podważać tę wycenę, ale nie możemy tej wyceny następować. Także odpowiedź na pytanie pani radnej, z czego bierze, jaka jest polityka miasta, odpowiedź bardzo prosta. To nie jest kwestia polityki, to jest kwestia
ustaleń, które regulują zasady odpłatności za niewieczyste, którego podstawą jest wycena wartości, której to nie urzędnik dokonuje. Jeśli chodzi o pytanie...
Panie prezydencie, pani radna Jemelity ma pytanie uzupełniające. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam zapytać w takim razie w moim pytaniu uzupełniającym, jakie kroki podjął prezydent miasta Poznania, żeby ten stan rzeczy zmienić? To jest bardzo proste pytanie, tak? Jeśli przepisy doprowadzają do tego, że obywatel miasta Poznania jest w rażący sposób krzywdzony poprzez te przepisy, jakie kroki podjął prezydent miasta Poznania, żeby te przepisy zmienić? Tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo, panie prezydencie. Tak.
Ja skupiłem się na informacji, która wyjaśniała pewne nieporozumienie, bo pani radna w swoim pytaniu pierwszym sugerowała, że wysokie opłaty z UW są wyrazem polityki i woli miasta. Wyjaśniłem, że nie jest to wyraz woli polityki miasta, bo miasto nie ma wpływu na kwestie wyceny. Natomiast jeśli pani radna interesuje, to oczywiście możemy przejść już pisemną informację o problemach, które mamy dotyczących wyceny, bo jak powiedziałem, tyczy się to w drugą stronę i działania, które miasto w tym zakresie podejmowało. Ale to nie zmienia faktu, że oczywiście my jako miasto nie mamy bezpośredniego przełożenia na wysokość wyceny, ponieważ jest to, jeszcze raz powtarzam, kwestia biegłych, które mam powiedzieć, i miasto też z tych biegłych korzysta i zmuszone korzystać.
Już nie mogę więcej.
Natomiast przechodząc do dalszych pytań, pan radny Grześ, pytanie dotyczące, które przekazał w godzinach porannych, to było 5 pytań. Ja tu poproszę za chwileczkę przedstawicieli z osobnych służb o udzielenie odpowiedzi. Z tego co wiem, te informacje są przygotowane. Jednocześnie prosił Zarząd Dróg Miejskich o informację dla pana radnego Przybylaka w sprawie nawierzchni drogi, bo jest pan dyrektor z nami, nie wiem czy jest w stanie a tu odpowiedzieć, czy godzina późniejszych. Pozostałe pytania na piśmie przekażemy odpowiedź zgodnie z wolą państwa. Może zaczniemy od ZDM-u, panie dyrektorze, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, przyjmuję tę informację od pana radnego Przybylaka. Nie umiem odpowiedzieć, w którym dniu będzie ułożona nawierzchnia, jak daleko są roboty. Natomiast dziękuję za informację i sprawa tych dziur. Wyjaśnimy, żeby co najmniej było przejezdne w godziwych jakichś warunkach.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, zostały zadane 3 pytania. Pierwsze, znaczy trzecie w kolejności, ale pierwsze dotyczące ZKZD. Dlaczego nie ma wykupu mieszkań przy ulicy Trywackiej 19? Ostatnia sprzedaż była tam prowadzona w roku 2004. W roku 2005 został ten budynek ujawniony w rejestrze gruntów i okazało się, że część nieruchomości, a konkretnej lodzie, wychodzą poza obrys budynku i niestety nie można prowadzić sprzedaży do momentu wydzielenia z działki sąsiedniej tych nieruchomości, co z kolei powoduje, że jest konieczna regulacja terenowo-prawna, która jest prowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. I do czasu uregulowania tej kwestii prawnej jest wstrzymana sprzedaż. Dalej pytanie o ogródki działkowe przy ulicy Perkuna. Przy ulicy Perkuna nie ma ogródków działkowych, ale spodziewać się należy, że pan radny pytał o ulicę pewnie Trywacką. Tam są 3 ogródki działkowe, 2 wolne, zwolnione w sierpniu tego roku. Pytanie dotyczyło też zwiększenia opłaty z tytułu najmu ogródków przydomowych. Tak jak mówiliśmy, to była kwestia przeniesienia na naszych najemców podatku od nieruchomości. W tym przypadku wyniosło to 88 groszy za metr kwadratowy na rok. A więc biorąc pod uwagę oczywiście, że wcześniej było to 50 zł na cały rok, no pewnie jest to znaczna podwyżka, ale chyba nie aż taka, żeby to zrujnowało budżet, chociaż oczywiście rzecz względna. A dlaczego nie sprzątamy zapuszczonego terenu? No dlatego, że takie mamy przychody właśnie z tego. No. Niestety te prace podejmujemy, czy sprzątanie podejmujemy interwencyjnie, nie jest to objęte umową o sprzątanie zasobu. Tak. Dokładnie tak. Tam prace podejmują interwencyjnie, nie ma regularnego sprzątania. Na zgłoszenie są podejmowane interwencje. Tak, dokładnie tak. I ostatnie pytanie odnośnie przedszkola Nieszczęsnego na ulicy Płockiej. To już z panem radnym wcześniej rozmawialiśmy. W październiku, w połowie października ostatni podmiot, z którym rozmawialiśmy, a który uzyskał pozytywną opinię Rady Osiedla w zakresie utworzenia tam przedszkola, ostatecznie zrezygnował z najmu. Do tego czasu cały czas prowadziliśmy negocjacje. Natomiast niewątpliwie potrzeba wyburzenia tego istnieje, bo i my dysponujemy takimi opiniami, że to w zasadzie nadaje się do zburzenia, no ale jeśli się zgłasza chętny podmiot do najmu, no to trudno mu odmówić i nie dać szansy. No to jest pytanie dobre, dlatego że oni się tak zgłaszają na zakładkę, to znaczy już jeden rezygnuje, potem za chwilę się pojawia drugi i tak w kółko Macieju chyba od półtora roku tak się gonimy z tymi potencjalnymi najemcami. No w październiku dosłownie w połowie tego miesiąca ostatni zrezygnował. Jeśli nie miałbym okazji dorwać się do mikrofonu, to ja bardzo dziękuję Szanownej Radzie za współpracę ostatnie 4 lata. Powodzenia w wyborach. Niech wygrają lepsi. Dziękuję.
Teraz pan dyrektor Nowicki, jeśli można prosić.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Pierwsze pytanie pana radnego Michała Grzesia, mianowicie mieszkańcy działki Arkusz 28, działka 1/40, obręb Zegrze, przeznaczonej w przyszłości pod zabudowę trzeciej ramy komunikacyjnej, chcieliby wyremontować swój dom. Chcieliby go ocieplić, zainstalować ogrzewanie gazowe centralnego ogrzewania. Czy mają taką możliwość? Powiem tak, udało się ustalić po doprecyzowaniu dokładną lokalizację tego istniejącego budynku i rzeczywiście ten budynek jest położony na terenie obowiązującego miejscowego planu, konkretnie terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu i przeznaczenie tego terenu, na którym znajduje się ten budynek, jest pod drogę publiczną, ulicę klasy GP. I teraz powiem tak, że co do zasady, jeżeli istniejący obiekt koliduje z docelowym przeznaczeniem, to w takim obiekcie można wykonywać tylko i wyłącznie roboty remontowe, ale w rozumieniu definicji prawa budowlanego, w skrócie i może nieprecyzyjnie powiem, że te roboty remontowe, jest to wykonywanie robót budowlanych w istniejącym budynku, będące odtworzeniem tego, co jest, nawet zastosowaniem nowych materiałów. Czyli tak naprawdę, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie pana radnego, to trzeba, musielibyśmy znać precyzyjniej, jaki faktycznie zakres tych robót jest, bo generalnie nadbudowa, rozbudowa nie byłaby możliwa, natomiast roboty remontowe jako utrzymanie tego, co jest, jako prawo nabyte, tak. To się zgadza z tym, że tu musimy posługiwać się oficjalnymi definicjami pojęć i w sytuacji, jeżeli nie da się wywieść, że można dany rodzaj robót zaliczyć jako roboty remontowe, to obawiam się, że będzie to niemożliwe. Dlatego chcąc poznać ten szczegółowszy zakres, zachęcam czy zapraszam zainteresowanego bezpośrednio na przykład poniedziałkowe spotkanie. Wtedy być może coś precyzyjniej będziemy w stanie powiedzieć. Tak?
Pan radny Michał Rzeź, pytanie uzupełniające.
Pytanie uzupełniające, ponieważ podobna sytuacja jest ze schroniskiem księdza Borysika. Tam ma być wiadukt przez Krańcową i my jako miasto chcieliśmy tam wpakować 1,5 miliona w remont. W związku z tym ta odpowiedź jednoznacznie świadczy, że nie możemy wpakować w obieg księdza Borysika 1,5 miliona, bo on koliduje z wiaduktem. Także tylko to chciałem w kwestii uzupełnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli pan dyrektor byłby łaskaw stamtąd... A, działa. A,
jest.
Jednak.
Panie przewodniczący, panie, radni i panie prezydencie. Pytanie pana radnego Michała Grzesia. Kiedy kończy się gwarancja na tunel wybudowany dla trasy tramwajowej na Franowo? Kiepska izolacja, nida gips, od środka nie gwarantują długiego używania tunelu. Jaką izolację przewidywała dokumentacja? Odpowiadam, 26 lipca 2015 roku, czyli przyszłego roku, to jest termin zgłaszania wad i usterek i okres gwarancji tym samym skończy się z chwilą usunięcia ostatniej usuniętej wady lub usterki. Nida gips, o której mowa w pytaniu, nie jest elementem izolacyjnym. Izolacja tunelu nie jest widoczna z zewnątrz, ona jest głębiej wykonana. Na piśmie odpowiem, co przewidywała dokumentacja, jeśli chodzi o izolację. W tej chwili trudno mi powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ale pod warunkiem, że to będzie rzeczywiście pytanie. Bardzo proszę.
Inaczej. Znaczy, ponieważ to musi być pytanie, w związku z tym, czy to, co państwo mi napiszecie, będzie zgodne ze zdjęciami, które wykonali mieszkańcy przy budowie i ze zdjęć wynika jednoznacznie, że tylko było i jako jedyna izolacja było smołowanie. Dziękuję.
Ja rozumiem, że odpowiedź na to pytanie uzupełniające może być na piśmie. Panie prezydencie, bardzo proszę. To wszystko, tak? Dziękuję zatem za te odpowiedzi. Pozostałe pytania zostaną na piśmie udzielone odpowiedzi. Zamykam punkt 28. Przystępujemy do punktu 29. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie chęć zabrania głosu zgłosił dzisiaj pan Mateusz Gilewski i udzielam panu w tej chwili głosu.
Kas. Szanowni Państwo, nazywam się Mateusz Gilewski i reprezentuję poznański oddział Stowarzyszenia Koliber. Bardzo krótko chciałbym odnieść się do punktu 12 dzisiejszego porządku obrad w sprawie uczczenia postaci pułkownika Kuklińskiego. Oczywiście całym sercem popieram takie działania upamiętniające postać bohaterskich Polaków i oby w naszym mieście było jak najwięcej takich inicjatyw. Chcąc także wyjść naprzeciw takim dobrym praktykom w mieście, my jako stowarzyszenie rozpoczynamy właśnie w Poznaniu akcję pod tytułem Goń z pomnika bolszewika. Myślę, że nazwa jest bardzo wymowna, natomiast parę słów o tej akcji. Cel tak naprawdę jest bardzo jasny i klarowny. To znaczy, wskazujemy wszelkie miejsca przygotowane na użytek sowieckiej propagandy, czyli tablice, pomniki, nazwy ulic, placów, a następnie będziemy podejmować zdecydowane działania zmierzające do usunięcia ich z przestrzeni publicznej. Niedługo przedstawimy więcej szczegółów, i niestety pokażemy, że skala tego zjawiska w Poznaniu jest bardzo duża. I szanowni Państwo, przygotowaliśmy taką deklarację. Teraz poproszę moich kolegów o rozdanie tej deklaracji Państwu do wglądu i do podpisania.
ponieważ chcemy, żeby wszystkie osoby, wszystkie, którym bliskie są wartości patriotyczne oraz wszystkie osoby, które razem z nami będą dążyć do odkłamania historii, podpisały taką deklarację antybolszewicką. Także bardzo proszę, że osoby, które będą się z nami zgadzały, podpisały to i możemy tak się umówić, że po tym punkcie, po wolnych głosach i wnioskach, deklaracje, które będą podpisane, chcielibyśmy, żeby do nas trafiły z powrotem i następnie będzie także możliwość wykonania takiego pamiątkowego zdjęcia. Po co tak naprawdę to robimy? Cel jest taki, że chcemy po prostu zrobić pewnego rodzaju sondę, jak decydenci w Urzędzie Miasta zapatrują się na sprawy dekomunizacji przestrzeni publicznej i chcemy, Szanowni Państwo, zobaczyć, na kogo z Państwa będziemy w następnej kadencji mogli liczyć, żeby ktoś z Państwa mógł nas wspomóc w tych naszych działaniach. I Szanowni Państwo, jeśli ktoś nie podpisze z różnych względów, o których nie będę tutaj wnikał, to tak naprawdę sam sobie wystawi świadectwo osoby niegodnej, i to słowo podkreślam, niegodnej do reprezentowania interesów swoich wyborców. I Szanowni Państwo...
Przepraszam bardzo, ale jedną z zasad, która obowiązuje nas również w tym budynku, jest nieprowadzenie kampanii wyborczej w jakimkolwiek przejawie na terenie Urzędu Miasta Poznania. O tym mówiłem wielokrotnie.
Oczywiście, Panie Przewodniczący, jeszcze
przepraszam
mogę...
bardzo, proszę mi nie przerywać. I również w sytuacji, w której zabiera Pan głos na posiedzeniu Rady Miasta Poznania, wybiegając i antycypując przyszłe zdarzenia, czy ktoś coś podpisze, czy nie, mówienie, czy coś jest postawą godną, czy niegodną, jest, myślę, nadużyciem tej sytuacji. Ja rozumiem Państwa apel, żeby ci, którzy zechcą, podpisali taki dokument, natomiast proszę nie posuwać się za daleko w czasie głosu, który Pan oczywiście może dokończyć.
Oczywiście, odnosząc się do słów Pana Przewodniczącego, nie wiem tak naprawdę, kto prowadzi tutaj jakąkolwiek akcję czy kampanię polityczną. Jest to, myślę, jak najbardziej akcja antypolityczna, to znaczy pozbawiona jakiejkolwiek polityczności. Myślę, że w interesie każdego Polaka, któremu leży w interesie dobro kraju, tak? I jego światopogląd jest zbieżny z tym, co my proponujemy, to taka osoba oczywiście to podpisze, bez względu na to, mam nadzieję, jaką opcję, partię reprezentuje. I oczywiście moim zdaniem ta akcja jak najbardziej wpisuje się właśnie do tego punktu, do którego się odniosłem, czyli do uczczenia bohatera, jednego z bohaterów, czyli pułkownika Kuklińskiego. Dlatego właśnie, Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, wychodząc naprzeciw takim inicjatywom, proponujemy działania, które my w ramach tej akcji podejmiemy. I Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, ta deklaracja będzie dla nas wiążąca i na pewno każda osoba, która się podpisze, będzie przez nas w jakiś sposób uhonorowana. To znaczy stworzymy taką listę osób, które popierając naszą akcję są w jakiś sposób godne reprezentowania, miejmy nadzieję w przyszłości, Urzędu Miasta Poznania przez swoich wyborców. I to na pewno będziemy podkreślać wśród właśnie osób, które także będą starały się szukać jakichś kandydatów przy najbliższych wyborach. I tak jak powiedziałem, bardzo bym prosił, żeby wszystkie osoby, które będą chciały podpisać, to uczyniły. I następnie myślę, że po tym punkcie, po wolnych głosach, będzie możliwość porozmawiania i wymienienia w tej kwestii jakichś poglądów, a także podyskutowania o przyszłych działaniach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Głos zabierze teraz pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. W ramach wolnych głosów i wniosków nie sądziłem, że taki głos będzie moim ostatnim, być może w tej kadencji Rady Miasta Poznania. Nawiązując do tego, co tutaj szanowny kolega, młodszy, pewnie mój troszeczkę kolega, powiedział. W mojej ocenie tego typu formuła, jaką koledzy przyjęli, jeśli rzeczywiście wam zależy na dekomunizacji przestrzeni publicznej, co oczywiście tak miało miejsce z denazyfikacją i z wieloma innymi rzeczami w świecie, które miały miejsce, ta formuła, którą żeście przyjęli, jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że ona więcej przynosi szkody niż pożytku tej sprawie, która miałaby rzeczywiście polegać na tym, żeby starać się z przestrzeni miasta tego typu jawnie gloryfikujące poprzedni system elementy pozostawiać. Ja przypomnę, że w tej kadencji, czy poprzedniej, między innymi
kolega Norbert Napieraj, który tu jest nieobecny chyba w tej chwili, ale spora część radnych na przykład popierała usunięcie, skądinąd słusznie, na przykład pomnika Świerczewskiego z przestrzeni naszego miasta. Natomiast proszę wybaczyć, ja jako osoba, która też wzrosła w tradycji antykomunistycznej w mojej rodzinie, nie będę podpisywał tego typu lojalki czy jakiejś takiej oficjalnej informacji, bo dla mnie to nie jest wyznacznik, czy ktoś podpisze, czy nie podpisze tego typu treść, tylko to, co on robi na co dzień, tak? Jaki on jest człowiekiem, czy on rzeczywiście w taki czy w inny sposób respektuje określone działania, a nie podpisywanie w tej sprawie tutaj tego typu lojalek czy informacji. Bo mnie coś takiego, powiem szczerze, irytuje, bo też i w czasach studenckich, żeśmy też w latach 10., 2000 przypominali, nie wiem, o osobach, które poległy w stanie wojennym, staraliśmy się uczcić tego typu pamięć o takiego typu wydarzeniach i naprawdę nie tego typu akcje, które w właściwy sposób, tutaj na sali jest paru kolegów, którzy też działało zresztą w latach PRL-u w opozycji i tego typu, no mówię, strofowanie radnych jest uważam po prostu nie na miejscu i nie służy właśnie nawet tym wartościom, o które pewnie zakładam, że w dobrej intencji Państwu zależy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jako kandydat w wyborach samorządowych zobowiązuję się w razie zdobycia przeze mnie mandatu. Po pierwsze, dołożę wszelkich starań, aby doprowadzić do dekomunizacji przestrzeni publicznej Polski. Będę działała na rzecz zmian nazw ulic, placów i skwerów oraz demontażu pomników i tablic, które gloryfikują funkcjonariuszy, żołnierzy i współpracowników okupantów Polski. Drugie, nie będę brała udziału w uroczystościach organizowanych w celu utrwalania mitów wytworzonych w okresie Polski Ludowej, na przykład mitu o rzekomym wyzwoleniu 1944-45. Będę zawsze sprzeciwiała się przeznaczeniu publicznych pieniędzy na obchody wymienione w punkcie 2 i wszelkie inne projekty służące fałszowaniu historii. Równocześnie zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby jak najszybciej doszło do godnego uhonorowania rzeczywistych bohaterów polskiej historii, wykreślonych z kart podręczników przez komunistyczną propagandę. W razie złamania złożonego zobowiązania przestanę być godna zaufania wyborców i utracę moralne prawo do ubiegania się o reelekcję. Chciałam bardzo serdecznie młodym ludziom podziękować za taką inicjatywę. Podpisuję się dwoma rękami pod tym i nie widzę w tym nic drożnego. Powiem tylko jedno. Nie można być trochę w ciąży. Trzeba się określić albo tak, albo inaczej. Jesteśmy osobami publicznymi. Jeżeli ktoś nas o to prosi, to mamy prawo się określić. Ktoś nie chce, nie musi. Ale ja akurat się z tym zgadzam i dziękuję bardzo. Niedawno otrzymałam podpisałam również certyfikat przyjazny rodziny. Jestem dumna, że mogłam takie coś podpisać, że się do mnie z takim czymś zwrócili, aby szanować rodziny i robić wszystko na rzecz dobra rodziny, normalnej rodziny w moim kraju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja myślę, że na tej sali akurat nie muszę nikomu udowadniać, jakie wartości są mi drogie i w jakim kierunku idą moje działania. I powiem szczerze, w pewnym momencie otrzymując tą deklarację już jakby byłam skłonna to podpisać. Natomiast bardzo mi się nie podobało pana wystąpienie, szczególnie ostatnie zdanie. Tu zgadzam się z panem przewodniczącym Grzegorzem, z którym zresztą mamy z przeszłości też wspólne działania właśnie w tym kierunku. I myślę, że również nasze działania w Radzie Miasta jako radnych i nie tylko jako radnych, również sprzed, no tam już nie pamiętamy, kiedy pan przewodniczący Ganowicz nie był radnym, ale ja pamiętam, kiedy ja nie byłam radną. Myślę, że moje działania z 40 lat mojego życia, no może trochę mniej, jakby są certyfikatem i nie potrzebuję niczego podpisywać. Nie podoba mi się takie stawianie sprawy. Wiedzą zresztą panowie, że panów działania popierałam często i zresztą popieram, bo uważam, że idą w dobrym kierunku. Natomiast powiem tak, tego typu stawianie pod pręgierzem niczego nie spowoduje i jeśli ja to podpiszę, to nie znaczy, że będę robić więcej, bo robię już w tym aspekcie tyle, ile mogę i na tyle, na ile mam możliwości. Natomiast nie uważam również, żeby to, że ktoś to podpisze, wpłynęło na jego działalność dalszą w tym kierunku, a myślę, że w ciągu ostatniej kadencji, a ci z państwa radnych, którzy byli jeszcze w poprzednich kadencjach, swoją działalnością udowodnili, udowodnili, jakie wartości są im drogie i nie potrzebują podpisywać, żeby to udowadniać jeszcze raz. Także z całym szacunkiem, młody człowieku, ale myślę, że szczególnie ostatnie zdanie mogło wielu na tej sali urazić i po prostu myślę, że w takich akurat aspektach robi więcej szkody niż pożytku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
W tej kwestii informacyjnie przypominam uprzejmie, że jutro o godzinie 16 odbędzie się ostatnie posiedzenie Komisji Rewitalizacji, na którym też chcielibyśmy też osobom, organizacjom pozarządowym, mieszkańcom, także przedstawicielom Urzędu Miasta, organizacjom społecznym, gospodarczym też podziękować za współpracę przez te minione 4 lata. Także serdecznie zapraszam, sala sesyjna.
Innymi słowy, kto się spodziewa, że można mu podziękować, to jest serdecznie zaproszone.
Osoby, które w szczególności były zaangażowane w pomoc, oczywiście zostały przez Biuro Rady Miasta zaproszone.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Chciałem powiedzieć w ramach wolnych głosów wniosków, że zupełnie zgadzając się z treścią tej kartki i tych czterech zdań, czy powiedzmy pięciu, podzielam wątpliwości co do formy. Nie wydaje mi się najbardziej stosowne, żeby w ramach jakiejś akcji przedwyborczej, bo jesteśmy na 2 tygodnie przed wyborami, na ostatniej sesji, wyskoczywszy z tym z nagła, młodzi ludzie egzaminowali nas z tego, czy jesteśmy wystarczająco patriotyczni, czy wystarczająco antykomunistyczni, czy nie za bardzo. Forma wydaje mi się niestosowna, chociaż z treścią zupełnie się zgadzam. Dziękuję.
To jeszcze na koniec, dziękuję, jeśli mógłbym dobrze odwołać się do tych głosów. Oczywiście no to nie był z naszej strony żaden przymus, czy jakakolwiek lojalka, to jest bardzo nieodpowiednie słowo. To mogliby właśnie jacyś piewcy stalinizmu używać tego typu zwrotów, określeń na tego typu akcje. My chcieliśmy zrobić bardziej taką sondę, to znaczy zobaczyć, na kogo będziemy mogli liczyć w naszych dalszych działaniach, które jeszcze w tym roku podejmiemy i o których mam nadzieję będzie w Poznaniu dosyć głośno i które mam nadzieję oczywiście zakończą się sukcesem. Bo proszę Państwa, z racji tego, że nie chciałem tutaj przedłużać, nie pokazałem tego, jak naprawdę duża jest to skala zjawiska w Poznaniu. Jeśli mamy na przykład pomnik sowieckiego generała, który jest uważany przez polskiego wojskowego, czyli Berlinga, który był zdrajcą skazanym zaocznie przez generała Andersa na śmierć. Jeśli oprócz pomnika mamy także jego ulicę, jeśli mamy tablicę upamiętniającą Komunistyczną Partię Polski, jeśli mamy tablicę upamiętniającą Różę Luksemburg, to moim zdaniem jest to duży problem, tak? I szanowni Państwo, proszę to zrozumieć. My jako stowarzyszenie, podkreślę apolityczne, tak, bo Stowarzyszenie Kolibery jest stowarzyszeniem apolitycznym, apartyjnym. My nie popieramy żadnej konkretnej opcji, żadnych konkretnych kandydatów. Po prostu my nie mamy także zaplecza ani możliwości, żeby podjąć realne działania mające na celu zdekomunizować, czyli usunąć z przestrzeni publicznej tego typu sowieckie pamiątki. Szanowni Państwo, proszę też tego mojego, powiedzmy, dosyć agresywnego przemówienia nie odbierać negatywnie. Tak jak powiedziałem, naprawdę zależy nam na zjednaniu sobie obecnych, a także miejmy nadzieję przyszłych radnych, którzy nas w tym działaniach wspomogą. I szanowni Państwo, teraz kończy się czas, natomiast jeśli ktoś chciałby porozmawiać już poza sesją, za kuluarami, na bardziej spokojnie w tym temacie, to oczywiście służę pomocą, dobrze? Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję, tym, którzy podpisali, i mam nadzieję, że razem uda nam się przedsięwziąć konkretne działania i zdekomunizować przestrzeń publiczną Poznania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Też chciałem się krótko odnieść. Podzielam to, co powiedzieli moi przedmówcy, kolega Mariusz Wiśniewski, kolega Przemysław Aleksandrowicz. Ja zgadzam się z treścią, natomiast nie można stawiać sprawy w ten sposób, że tutaj zaraz po następnym punkcie oczekujemy. Jest to pewnego rodzaju dyktat i niestety jest to niegrzeczne i czyni więcej szkody niż pożytku dla tej inicjatywy, którą uważam za dobrą. Dlatego może jak pan będzie miał okazję jeszcze przesłuchać to nagranie i wysłuchać po kolei to, co pan powiedział, w jakiej formie do takiego gremium, to życzę panu, żeby pan też doszedł do takiego wniosku. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
pewnie jakaś różnica w postrzeganiu tym, czym jest mandat radnego i pewnej wrażliwości, bo mam wrażenie, że się nie różnimy w poglądach z kolegami radnymi, w tym z moimi kolegami radnymi z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy przede mną się wypowiadali, ale ja mam takie poczucie, że jako radny jestem przez opinię publiczną egzaminowany na co dzień. Nie jest to nic szczególnego, że ktoś o coś pyta, że ktoś chce, żebym się opowiedział po tej czy po tamtej stronie. Nawet jeśli to ma charakter takiej jednoznacznej deklaracji jak tu, no to mój pogląd jest w tej sprawie taki albo siaki. Ja się z tymi tezami utożsamiam. Przeczytałem to, żeby mieć, żeby nie zgubić wątpliwości co do tego, czy się z tym zgadzam, czy nie. I zajęło mi to minutę. I podpisałem, bo nie mam co do tekstu żadnych wątpliwości. Osobną sprawą jest to, czy przemówienie mojego młodszego kolegi było emocjonalne, czy nie, ale to jest sprawa budząca naturalne emocje. Jeśli tego typu sprawy symboliczne budzą emocje u młodych ludzi, się pozostaje tylko cieszyć, a nie zżymać na to, że jeszcze, że tak powiem, kogoś młodego sprawy dekomunizacji i sprawy ważne z historii Polski obchodzą. Więc ja trochę tych wcześniejszych głosów nie rozumiem. Być może mówię, mam inną wrażliwość. Jeżeli ktoś ode mnie oczekuje jakiejś deklaracji, to deklaruję, nie czuję się obrażony i tyle tylko chciałem powiedzieć.
Może okaże się człowiekiem starszej trochę daty, ale powiem tak, że z czym innym jest kwestia utożsamiania się z tymi tezami, które są powiedzenie tam, a z czym innym jest młody człowiek, który staje na trybunie przed Radą Miasta Poznania, trzymając rękę w kieszeni, mówi od tego, że od tego, czy podpiszecie, czy nie podpiszecie, zależy, czy ja uznam was za godnych, czy niegodnych. Czy jesteście godni, czy nie jesteście godni. Myślę, że cała ta retoryka, a do tego jeszcze w kontekście wyborów samorządowych usiłowanie, wywieranie pewnej presji. W tym sensie zgadzam się z tym, co powiedział czy Przemek, czy Mariusz, czy Joanna. A myślę, że każdy z nas, który poddaje się ocenie co 4 lata w wyborach, poddaje pod ocenę nie tylko jedną deklarację złożoną właśnie w takiej sytuacji przed młodym człowiekiem z ręką w kieszeni, ale również daje pewną pod ocenę całą swoją postawę życiową, która często jest dłuższa niż jedna kadencja Rady Miasta. I oczywiście każdy ma swobodę podpisania takiej czy innej deklaracji, ale no, może dla mnie formy też są istotne po prostu. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja jeszcze tylko krótko, ponieważ pan przewodniczący Ganowicz powiedział w zasadzie to, co chciałam powiedzieć, a w kontekście, czy jest to przedwyborczy aspekt, czy nie i przedwyborcza lojalka, czy nie. Wydaje mi się, że miałam z panami kontakt przynajmniej przez 2 lata, jeśli nie więcej. Jeśli państwo zauważyli takie miejsca w przestrzeni publicznej, co miesiąc miałam dyżury. Nie zwrócili się państwo do mnie, nie zwrócili się państwo do żadnego z radnych z konkretną sprawą, którą być może byśmy się zajęli. A wydaje mi się, że dzisiaj akurat Rada Miasta nazwaniem skweru imieniem pułkownika Kuklińskiego i nazwaniem zaułka imieniem Piotra Majszaka pokazała, że te wartości są drogie. Także jeszcze raz, przychylając się właśnie do poprzednich wypowiedzi, chciałam zwrócić uwagę na formę i wydaje mi się właśnie, że powiedział pan dokładnie takie słowa. To można odczytać w protokole. Jak państwo podpiszecie, to jesteście państwo godni. Jak państwo nie podpiszecie, jesteście państwo niegodni. Ja przeciw takiemu stygmatyzowaniu się burzę. A mówię jeszcze raz, wydaje mi się, że ja nikomu nie muszę udowadniać, bo całym swoim życiem starałam się udowodnić, jakie wartości są mi drogie. I nie będą mi bardziej albo mniej drogie, czy w zależności od tego, czy ja podpiszę ten tekst, z którym się zgadzam, oczywiście. Czy ja podpiszę ten tekst, czy ja go nie podpiszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałbym, żeby ten wątek kończyć, bo wszystko zostało już powiedziane, ale pan jeszcze chciał dopowiedzieć coś do tej wypowiedzi. Później pan radny Jan Chudobiecki. Dobrze? I proponuję, żebyśmy kończyli ten wątek.
Nie wiem, czy słuchać. Jeszcze tak ad vocem, mówiąc o formie prezentowania swoich poglądów i treści tutaj na tej sali. Myślę, że kolega w ferworze może, nie wiem, stresu czy chęci łatwiejszego i swobodniejszej wypowiedzi włożył tę rękę do kieszeni i tutaj bym się, panie przewodniczący, nie czepiał, tym bardziej...
Powiedziałem, może jestem trochę starszy już.
Tym bardziej właśnie, że już na tej sali, jeżeli chodzi o formę prezentowania i chęć wysłuchania drugiej osoby, z tego, co tutaj przez te 4 godziny, które spędziłem, zdążyłem zauważyć, to przypomina raczej, przepraszam za słowo, ale to pierwsze skojarzenie, folwark. I teraz, odnosząc się do tego, co powiedziała między innymi pani Frankiewicz, ponieważ bardzo mnie to ubodło, ale nie dlatego, że pani powiedziała nieprawdę, tylko dlatego, że panią bardzo cenię. I pani bardzo nas wspierała w wielu kwestiach. Jeżeli ktokolwiek by poczuł się urażony, to proszę tego nie rozpatrywać w kwestii deprecjonowania dotychczasowych działań jakiejkolwiek osoby tutaj na tej sali. Nie zwróciliśmy się na przykład bezpośrednio do pani radnej z tego względu, że chcieliśmy to zrobić zbiorczo, tak jak tutaj są wszyscy, prawie wszyscy radni. I prosiłbym, żeby to nie było właśnie odebrane w taki sposób, że my chcielibyśmy czyjeś działania zamieść pod dywan, czy w jakikolwiek sposób je właśnie deprecjonować. My to doceniamy, ale... My jesteśmy osobami, które na co dzień obracają się tutaj w takich no, kręgach, powiedziałbym, społeczno-politycznych i my wiemy, kto w jaki sposób działa, ale taki przeciętny poznaniak nie ma takiej możliwości. I taka deklaracja byłaby świadectwem tego, czy uhonorowaniem tego, że ktoś rzeczywiście na tę rzecz działa, czy chciałby zacząć działać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię tego, co jest samą treścią tej deklaracji przedstawionej, to myślę, że większość z nas się zgadza. Nie chcę powiedzieć wszyscy, bo na pewno by tak nie było, ale większość z nas jest za takimi działaniami dekomunizacyjnymi. Ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie zajmują się tymi sprawami, że dla nich jest to bardzo rzecz ważna, istotna i za to mogę powiedzieć, że dziękuję. Natomiast, drodzy Państwo, szkoda, że panowie nie przyszliście do nas rok temu, w czasie kadencji, kiedy można było wiele rzeczy zrobić. Rozdawanie na ostatniej sesji, tuż przed wyborami, dokumentu, który nazywa się deklaracja kandydata, ma ewidentny element wyborczy. Gdyby to była deklaracja, że chce w ten sposób działać, byłoby to jak najbardziej dobre. Panowie troszeczkę tutaj pewnie przedobrzyli w tym i poszli za daleko. Co do kwestii, jak kto się zachowuje, mogli panowie również obserwować wyniki głosowań, jakie były i dzisiaj, a przecież one nie były jednomyślne w tych dwóch sprawach, o których już tutaj koledzy mówili. Również wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o pomniku II Armii Ludowego Wojska Polskiego, gdzie były osoby, które bardzo parły do tego, żeby właśnie taki pomnik powstał. Sam przygotowałem informacje dla tych, którzy może byli nawet nieświadomi tego, czemu służyła ta armia i kto w niej służył i kto służył jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, czyli w latach do 50., do połowy 50., włącznie nawet z powstaniem poznańskim 56 roku. Także myślę, że lepiej taką deklarację zebrać na zasadzie zobaczenia, jak kto się zachowuje w praktyce, a nie tego, że pod... w pewnym sensie presją wyborów ktoś podpisze, a ktoś inny powie, że może nie, a ktoś inny uda, że w ogóle tego nie było. Sądzę, że wśród wielu z nas tutaj obecnych, tych, którzy być może również znajdą się w następnej kadencji Rady Miasta, są tacy, którzy bardzo chętnie w tych działaniach będą brali czynny udział. Ja również powiem za siebie, że jeżeli chodzi o ewentualną działalność tego rodzaju, jak najbardziej jestem na to otwarty, chociaż dzisiaj nie zamierzam podpisać ze względu właśnie na charakter deklaracji kandydata. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślę, że ten wątek wyczerpaliśmy. Czy jeszcze w tej sprawie? Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Chciałbym uzupełnić, że mi też nie podoba się, w tym sensie jestem również staroświecki i konserwatywny jak pan przewodniczący, że ręka w kieszeni też mi się nie podoba, ale jak już nawet mi się nie podoba, to wolę rękę w kieszeni niż pustkę w głowie. Podkreślam tu to, co powiedziałem. Lepiej, nawet jeżeli ta forma nie wszystkim odpowiadała, że młodzi ludzie interesują się tą tematyką i sprawy symboliczne pozostają dla nich ważne, nawet jeśli część z nas ma zastrzeżenia co do tego, czy dzisiaj to zostało we właściwej formie zaprezentowane, niż liby tej ręki w kieszeni nie było i tego wystąpienia dzisiaj nie było, a młodzi ludzie zajmowali się dużo bardziej przyziemnymi sprawami, robieniem karier i sprawami, które mówiąc wprost, no nie są sprawami publicznymi. Tylko tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nikt nam bury nie uczyni, że obradujemy już po regulaminowym czasie od 10 minut, ale myślę, że nic się złego nie stanie z tego powodu. To chyba były ostatnie głosy na tej sesji. Przypominam Państwu, że we czwartek 13 listopada o godzinie 18:30 jest zaproszenie Komisji Kultury i Nauki dla wszystkich Państwa radnych wraz z ewentualnymi osobami towarzyszącymi do estrady, sceny na piętrze, gdzie spotkamy się, żeby wspólnie pożegnać tę kadencję. Ale dzisiaj już ja z tego miejsca serdecznie Państwu dziękuję za 4 lata czasami burzliwej, ale na ogół owocnej współpracy i życzę wszystkiego dobrego nie tylko w ciągu najbliższych 10 dni, ale i w ogóle dłużej wszelkiej pomyślności. Życzę jeszcze raz dziękuję za 4 lata współpracy. A powiedziawszy to, dochodzę do ostatniego punktu dzisiejszej sesji, bo ten, czyli wolne głosy, zamykam. I w ostatnim punkcie zamykam 75. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo, do widzenia.